Wszyscy się mylą, szympansy jedzą mięso i owoce i umierają dla miodu. Nie słyszałem tego, widziałem to w filmie przyrodniczym o szympansach, a potem poszedłem i przeczytałem, że to rzeczywiście jest ich dieta. Prawo jastrzębia działa tutaj doskonale. Tak, wszyscy się mylą. Mam inne wnioski, ale dla Ali i rodziny zadziałały jak szalone. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego warzywa to śmieci, uspokój się i przeczytaj lub posłuchaj do końca. Bliski przyjaciel powiedział mi, że może dożyję 120 lat, ale dzisiaj cieszy mnie o wiele bardziej, nie odpowiedziałem, bo te kłótnie mnie irytowały, przyznaję. Nie wpadł na pomysł. Chodzi o to, żeby nie dożyć 120 lat, chodzi o to, żeby cały czas czuć się świetnie, szczytową energię i koncentrację, bez lekarzy i całego bagażu, który nas przytłacza zachodnią dietą, żeby czuć się jak skorupa dzisiaj, a nie w wiek 90. I dlaczego wszyscy się mylą? Ponieważ istnieje jeden sposób na osiągnięcie odpowiedniej diety, a jest nim ewolucja i antropologia z masowym wykorzystaniem logiki, czyli wolnej myśli. To kwestia wyboru drogi, a nie mądrości. Wszystko, co słyszeliśmy lub z czym dorastaliśmy, musi zostać zignorowane. Jest to bardzo trudne i niewielu jest w stanie to zrobić. To dla mnie łatwe, bo to dla mnie naturalne, że mogę swobodnie myśleć. Zrozumienie odżywiania poprzez samą biologię lub naukę prowadzi do ślepego zaułka. Kilka lat temu trudno było uzyskać skoncentrowane i rzetelne informacje na temat żywienia, dziś jest to możliwe z pomocą Google, ChatGPT, Audible i książek Amazon. Większość diet wykazuje poprawę, ponieważ eliminuje przetworzoną żywność, ale to nie wystarczy. Problem polega na tym, że ponowne odżywienie z pożywienia, które jemy, trwa czasem dziesiątki lat, a potem trudno zrozumieć, co go spowodowało, to zatrucie jest bardzo powolne. Wielkim cudem, który wymyka się logice, są toksyny znajdujące się głównie w warzywach, korzeniach, liściach, ziarnach, nasionach, warzywach i nasionach, ale także niedojrzałych lub niedojrzałych owocach typu odpowiedniego dla człowieka. Rośliny nie chcą, żebyśmy je jedli, różnią się od zwierząt, które potrafią biegać, aby temu zapobiec, są trucizny. Większość toksyn znajduje się w skórce, jądrach i nasionach, więc rzucie nasion owoców i warzyw powoduje uwolnienie toksyn. Owoc chce, abyś go zjadł, ale nie zniszczył nasion przez rzucie, na przykład rzucie migdała uwalnia trochę cyjanku. Roślina przechowuje cyjanek w nieaktywnej formie zwanej glikozydem cyjanogennym, który jest zasadniczo cząsteczką cukru z grupą cyjankową przyłączoną do niej poprzez potrójne wiązanie między węglem a azotem. Ten glikozyd jest przechowywany w komorze oddzielonej od enzymu, który go aktywuje. Kiedy owad lub inne zwierzę żuje roślinę, komórki są miażdżone, a dwie substancje chemiczne mieszają się. Następnie enzym odszczepia cyjanek od cukru, uwalniając toksyczny związek. Ten proces jest podobny do łamania świecącego patyka w celu zmieszania chemikaliów, które sprawiają, że świeci. Dlatego, w zależności od rodzajów nasion, można zrozumieć, do jakich zwierząt przystosował się dany rodzaj owoców poprzez ewolucję. Nasiona jagód i tym podobnych, które są małymi nasionami, są oczywiście przeznaczone dla ptaków, ponieważ ludzie je żują, nasiona są niszczone, stąd jasne jest, że awokado jest dla nas dobre, ponieważ ich nasiona są duże, a skórka jest jasna, a wtedy łatwo można ich uniknąć. Większość ludzi cierpi na chorobę metaboliczną, którą można wyleczyć, przechodząc na darmową dietę przez co najmniej rok. Nie ma czegoś takiego jak nadwrażliwość. Skok w moim zrozumieniu nastąpił, gdy przeczytałem artykuł, który mówi, że liczba pacjentów z celiakią na świecie rośnie. Chorzy na celiakię mają poważne objawy, gdy spożywają produkty zawierające gluten. Gluten jest toksyną z rodziny pszenicy, która powinna zapobiegać zjadaniu nasion pszenicy przez różne owady i szkodniki. To, co wydawało mi się nielogiczne, to to, że ludzkość nagle rozwija problem dla pewnego elementu, nie ma to sensu probabilistycznego ani ewolucyjnego. Coś musi się zmienić. Rzeczywiście coś się zmieniło. Po pierwsze, duże firmy nasienne zwiększyły ilość glutenu w nasionach pszenicy poprzez hodowlę i inżynierię genetyczną, a tym samym wzrosła produktywność rolników na polu, ponieważ mniej szkodników szkodziło pszenicy. Rzeczywiście, od lat 70. obserwujemy ponad trzykrotny wzrost plonów ziarna z hektara. Chociaż nie wynika to tylko ze wzrostu glutenu, ale z tego powodu istnieje ogromny efekt, który ładnie wyjaśnia wzrost zachorowań na celiakię. Po drugie, spożycie produkty pszenne również zyskują na popularności i obecnie widzimy wiele osób jedzących produkty pszenne na śniadanie, obiad i kolację. Produkty pszenne to chleb, makarony, ciastka i tym podobne. Wolna myśl pojawiła się, gdy nie miało dla mnie sensu, że tylko niewielka część ludzi jest wrażliwa na gluten, chorzy na celiakię to 1% populacji, a jest jeszcze 10% osób określanych jako wrażliwe na gluten. Wydaje mi się o wiele bardziej prawdopodobne, że gluten nie jest dobry dla nikogo poza niektórymi osobami z poważnymi objawami i niektórymi bez objawów. Kiedy przeczytałem więcej na ten temat, wszystko się połączyło. Okazało się, że gluten jest toksyną pszenicy, a fermentacja zmniejsza ilość glutenu. Przypomniało mi się, że przeczytałam w twojej książce, że w Pesach nie je się zakwasu, co oznacza, że przez cały rok brakowało im pszenicy, czyli zmniejszyły ilość toksyn. Jest dobry powód, dla którego przez cały rok tęsknili za pszenicą, to nie była ceremonia religijna. Pewnie zdali sobie sprawę, że w ten sposób ich brzuchy nie bolą. A potem nauka, logika i rozum ewolucyjny połączyły się. Nie ma czegoś takiego jak nadwrażliwość na gluten, ponieważ gluten nie jest dobry dla nikogo, choć w różnym stopniu. Przypomniałem sobie, jak byłem na Curaçao, wyspie na Karaibach, i wszyscy miejscowi na wyspie byli ogromnymi ludźmi, co jest delikatnym określeniem dla ciężkich. Powodem jest to, że byli narażeni na kontakt z pszenicą i olejem roślinnym przez kilka lat w porównaniu z osobą białą i dlatego reagują znacznie silniej niż osoba biała na dietę zachodnią. Biały człowiek przeszedł swoistą selekcję naturalną do tej diety, teraz można pójść o krok dalej w myśleniu i uogólniać z wyjątkami. Pokarmy, które powodują nadwrażliwość u niektórych ludzi, najprawdopodobniej są toksyczne dla wszystkich, ale w stopniu, który jest prawie niewidoczny, ale z biegiem lat powodują ogromne szkody dla ludzkości. I to jest dokładnie wolna myśl w najlepszym wydaniu. Oto lista pokarmów, na które wiele osób jest uczulonych i które nikomu nie są dobre: pszenica, olej roślinny, zgaga, orzeszki ziemne, mleko krowie, bóle brzucha, jaja przemysłowe, cukier, cukrzycy. A choroba leśniowskiego Crohna i jelita grubego, moim zdaniem, to kolejne objawy zwiększonej wrażliwości na pokarmy nieodpowiednie dla człowieka. Zmiana diety na darmową doprowadzi i stawiam na to, że te choroby znikną. A nie pszenica, ludzkie serce będzie ucztować celowo. Zaczynam od tego, co jest, a czego nie ma, bo zazwyczaj odpowiedź brzmi: nie ma już nic do jedzenia. Ze swoich kolonii przyniesiesz chleb, zakwas się obrócisz, i przeczyta rozdział 23, i lud niósł swoje ciasto, zanim się zakwasiło, reszta z nich miała supeł w swoich sukniach, na swoich ramionach, wie rozdział 12, chleb był dla nich tak ważny, że szli z ciastem na sobie. Nie pisze w dziale religijnym, to ma pokazać, jak to kiedyś było ważne, a dziś wszyscy o tym zapomnieli. Biologicznie fermentacja rozkłada toksyny w ziarnach, aby zapobiec ich zjedzeniu przez szkodniki. Toksyny te działają na człowieka latami, aż do pojawienia się choroby. Najwcześniejsze archeologiczne dowody pieczenia chleba i używania zakwasu znajdują się w północno-wschodniej Jordanii i pochodzą sprzed 16 tysięcy lat, czyli około 4 tysięcy lat przed uprawą pszenicy. Mąka tych chlebów składała się głównie z dzikiej pszenicy, chleb tef, najbardziej polecane z ziaren do wypieku chleba pita. Tak jak Etiopczycy przygotowują się dzisiaj i przygotowywali w przeszłości, tylko przez marynowanie w wodzie. Bardzo łatwe do samodzielnego wykonania. Etiopczycy to nie tylko przystojni ludzie. Umieść mąkę i wodę tylko na 2 dni na zewnątrz. Po 2 dniach można z niego codziennie robić świeże pieczywo. Wymaga podgrzewania przez 25 minut w temperaturze 180 stopni. Dodając mąkę do zakwasu, lepiej poczekać 1 dzień, aż mąka przefermentuje. Powinieneś zawsze zostawić część mąki na zakwasie, a wtedy zakwaszenie nastąpi szybko z nową mąką. Tef to małe ziarno. Kiedy ćwiczę wolną myśl, bardziej sensowne jest to, że nasiona, które mają ich ogromne ilości, byłyby mniej toksyczne niż większe nasiona. Ponieważ gdy osobników są miliony, każdy osobnik ma relatywnie małe szanse na przeżycie, więc nie ma potrzeby zatruwania wszystkich ziaren, jak na przykład duże ziarno pszenicy. Widzisz to w rybich ikrach, szansa na przeżycie jaja jest bardzo mała, ale są ich tysiące i chociaż jajo jest bardzo wrażliwe, hodowla jest możliwa dzięki ogromnej ilości ikry. Jak wspomniano, jest to hazard, a nie teoria naukowa. Jak większość rzeczy w przyrodzie, wykorzystywanie zbóż jako pożywienia następowało stopniowo. To badanie wyjaśnia, dlaczego ważne jest moczenie i moczenie ziaren. Orkisz, jęczmień, żyto są podobne do pszenicy i są bardzo problematyczne ze względu na zmiany genetyczne, które zostały w nich wprowadzone na przestrzeni lat, a także zawarte w nich toksyny, takie jak gluten i aglutynina, mające na celu uniemożliwienie zwierzętom zjadania ziaren pszenicy. Ludzie przeszli selekcję, ewolucję, aby przystosować się do chleba, ale nie w pełni, ponieważ ten chleb zabija nas powoli, zwłaszcza, gdy ich nie przegapisz, i zabija nas w starszym wieku, więc nie ma adaptacji ewolucyjnej. Dawne chleby były na zakwasie, wiemy to również z żydowskiej tradycji, że w Paschę nie je się potraw, nie jedli żywności na zakwasie ze względu na smak, ale żeby było lekkostrawne, podobnie jak palenie, wiadomo, że zabija i ludzie palili tysiące lat, tytoń i tym podobne, ale palenie zabija w stosunkowo starszym wieku, więc jest naprawdę nie ma ewolucyjnej siły selekcyjnej. Problem z ziarnami polega na tym, że pochodzą one z roślin i dlatego zawierają toksyny, które zapobiegają zjedzeniu ich przez szkodniki. Toksyny te powodują wiele chorób autoimmunologicznych. Zakwaszenie neutralizuje dużą część toksyn. Zwróć uwagę, że w supermarketach prawie nie ma chleba na zakwasie, niestety, zboża naturalnie zawierają toksyny, które zapobiegają zjedzeniu ich przez szkodniki. Genetyczne i ręczne doskonalenie nasila toksyny, ponieważ toksyny pomagają firmom nasiennym osiągnąć cel, większy plon z hektara, ponieważ szkodniki nie zjadają pszenicy, gdy ma dużo toksyn, zaleca się całkowite unikanie wszystkich produktów pszennych, pszenica jest pęka od toksyn, takich jak aglutynina i gluten, a także z powodu ulepszeń genetycznych, które mu wprowadzili. Najlepiej całkowicie unikać chleba, makaronu, przekąsek i tym podobne. Powody, dla których należy całkowicie unikać produktów pszennych, tef jest o wiele łatwiejszy w przygotowaniu i zakwaszony, a także smaczniejszy, pszenica została poddana modyfikacji genetycznej i regularnym udoskonalaniu w celu zwiększenia wielkości plonu na polu. W praktyce zwiększyli ilość naturalnych toksyn w pszenicy, tych samych toksyn, które szkodzą szkodnikom, ale także zatruwają ludzi. W pszenicy gluten, toksyna, uszkadza funkcje jelitowe wszystkich ludzi, ale szczególnie u pacjentów z celiakią. W pszenicy substancje, toksyny, które uszkadzają mechanizm regulacji cukru w organizmie, w pszenicy substancje, które zaburzają odczuwanie głodu i zaburzają metabolizm. W normalnym chlebie, który kupujesz, mąka nie została zakwaszona, dodano olej roślinny, który jest tak samo toksyczny jak pszenicy, cukru, soli, a czasami grzeszymy, dodając gluten, toksynę zwaną lektyną, do pszenicy, toksyny, które uszkadzają mechanizm magazynowania tłuszczu w organizmie. Właśnie dlatego bydło otrzymuje pszenicę i zboża, aby je utuczyć. Dojrzałe owoce z odrobiną fruktozy, tak awokado, tak morele, tak klementynki, tak banany, tak babki, gotowane, tak słodycze nas pociągają nie dlatego, że są kaloryczne, jak się powszechnie uważa, bo tłuszcz faktycznie zawiera więcej kalorii niż cukier. Zamiast tego w naturze słodycz jest symbolem nietoksyczności. Owoce stają się słodkie dopiero po osiągnięciu dojrzałości, co wskazuje, że można je bezpiecznie jeść. Jednak ważne jest, aby wybierać owoce, które neutralizują toksyny i wytwarzają słodycz. Dlaczego owoce z dużą ilością fruktozy? Zawartość fruktozy we współczesnych owocach udomowionych jest zwykle wyższa niż w ich dzikich odpowiednikach. Ludzie naturalnie przystosowali się do dzikich owoców, wynika to z kilku czynników, plus hodowla selektywna, od pokoleń ludzie selektywnie hodowali owoce, aby były większe, słodsze i smaczniejsze. Doprowadziło to do wzrostu zawartości cukru, w tym fruktozy, w wielu uprawianych owocach w porównaniu z ich dzikimi przodkami, plus praktyki rolnicze, nowoczesne techniki rolnicze, takie jak stosowanie nawozów, pestycydów i nawadnianie, pozwoliły na bardziej spójne i obfite produkcja owoców. Praktyki te mogą przyczynić się do zwiększenia wielkości owoców i zawartości cukru, w tym fruktozy plus modyfikacja genetyczna. W niektórych przypadkach owoce zostały zmodyfikowane genetycznie w celu poprawy określonych cech, takich jak słodycz lub rozmiar. Może to prowadzić do wyższej zawartości fruktozy w genetycznie zmodyfikowanych odmianach w porównaniu z ich dzikimi krewnymi, plus dojrzewanie i przechowywanie. Owoce są często zbierane, gdy nie są w pełni dojrzałe, a następnie dojrzewają podczas transportu lub przechowywania. Może to prowadzić do innego profilu cukru, w tym wyższego poziomu fruktozy, w porównaniu z owocami naturalnie dojrzewającymi na roślinie. W ciągu setek tysięcy lat ewolucji byliśmy narażeni na niewielką ilość fruktozy, stąd problem. W jogurcie i sfermentowanych produktach mlecznych znajdują się bakterie jelitowe, które również pomagają rozkładać fruktozę, dlatego zaleca się spożywanie razem z nimi owoców osobom cierpiącym na problemy z trawieniem fruktozy, Bifidobacterium, Lactobacillus. Owoce stają się słodkie dopiero po dojrzeniu w celu wskazania, że są one nietoksyczne. W owocach zachodzi proces, który neutralizuje toksyny i wytwarza słodycz. Każdy owoc przystosował się przed niewoli do określonego zwierzęcia lub liczby zwierząt. Z tego można zrozumieć, czy owoc jest odpowiedni dla nas, czy nie i kiedy nauka o konkretnych dojrzałych owocach jest najstarszym pokarmem dla ludzi i małp. Ludzie ewoluowali, aby móc spożywać i trawić szeroką gamę produktów spożywczych, w tym owoce i inne źródła fruktozy. Warto jednak zauważyć, że dieta i środowisko człowieka znacznie się zmieniły na przestrzeni czasu, a współczesna dieta zawiera znacznie wyższy poziom fruktozy niż to, co spożywali nasi przodkowie. W owocach jest fruktoza, a nauka pokazuje, wbrew logice, że wysokie stężenie fruktozy nie jest dla nas zdrowe. Istnieje enzym zwany proktoryną lub asystentem wchłaniania GLUT5, który u niektórych osób jest produkowany mniej z biegiem lat i może prowadzić do zaburzeń trawienia, problemy wielu owoców. Istnieje wiele badań dotyczących fruktozy i jej wpływu na zdrowie człowieka. Oto kilka kluczowych ustaleń: nadmierne spożycie fruktozy, zwłaszcza w postaci cukrów dodanych w przetworzonej żywności i napojach, zostało powiązane ze zwiększonym ryzykiem otyłości, cukrzycy typu 2 i innych zaburzeń metabolicznych. Fruktoza jest metabolizowana inaczej niż glukoza i może prowadzić do zwiększonej insulinooporności i podwyższonego poziomu cukru we krwi, zwłaszcza gdy jest spożywana w dużych ilościach. Niektóre badania sugerują, że spożywanie fruktozy może zwiększać ryzyko niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, NAFLD, stanu, w którym tłuszcz gromadzi się w wątrobie i może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Wysoki poziom spożycia fruktozy został powiązany ze zwiększonym stanem zapalnym i stresem oksydacyjnym w organizmie, co może przyczynić się do rozwoju chorób przewlekłych. Niektóre badania sugerują, że spożywanie fruktozy w postaci całych owoców może być mniej szkodliwe niż spożywanie jej w postaci dodanych cukrów, ponieważ błonnik i inne składniki odżywcze w całych owocach mogą pomóc zmniejszyć niektóre negatywne skutki fruktozy. Owoce w przyrodzie zabiją nas, jeśli zjemy ich wystarczająco dużo. Owoce nadające się do spożycia przez ludzi stanowią bardzo małą część owoców występujących w przyrodzie. Częstym błędem jest, gdy widzisz dojrzały owoc w supermarkecie, ale smakuje i wygląda dobrze tylko dlatego, że został zerwany z niedojrzałego drzewa i ugotowany w gazie etylenowym lub w inny nienaturalny sposób. Dojrzałe i lekko zgniłe owoce są dla nas lepsze niż te doskonałe, które nie zostały zjedzone przez różne szkodniki i zostały zebrane niedojrzałe. Toksyny, głównie w skórce i nasionach, w niedojrzałych owocach mogą powodować zapalenie wyrostka robaczkowego i wiele innych problemów. Mają one na celu uniemożliwienie zjedzenia owocu, zanim dojrzeje, ponieważ w przeciwnym razie drzewo nie będzie się rozmnażać. Kiedy nasiona w owoc jest płodny, owoc jest dojrzały po złożonym procesie chemicznym. Owoce, które należy zbierać, gdy są względnie dojrzałe, a zatem bezpieczne, jagody, poziomki, żurawina, awokado, ananasy, pomarańcze, klementynki, cytryny, czerwone winogrona. Owoce, które są zwykle gotowane z gazem etylenowym i dlatego zaleca się ich unikać, chyba że zostały zerwane jako dojrzałe z drzewa, arbuz, melon, mango, brzoskwinia, figi, śliwka, kiwi, banan, liczy i inne. W niedojrzałych owocach podgrzewanie i gotowanie obniży poziom toksyn, ale ich nie zwiększy. Zaleca się nie jeść skórki owocu i nie żuć pestek. Należy pamiętać, że nasiona owoców mają gorzki smak, ponieważ są dla nas trujące. Poleca się owoce, które rozpoznają pestkę i nie żują jej, babka gotowana lub pieczona awokado. Powinny być dojrzałe wcześniej. Nie ma się co martwić przejrzałymi owocami. Właśnie dlatego rozwinęła się zdolność człowieka do rozkładania alkoholu, produktu ubocznego dojrzałych owoców. Pokazuje też, że jesteśmy przystosowani do jedzenia dojrzałych, a nawet lekko zgniłych owoców. Podsumowanie: ludzie są przystosowani do jedzenia słodkich dojrzałych owoców z tendencją do gnicia, dokładne przeciwieństwo pięknych niedojrzałych owoców, które są sprzedawane w supermarkecie. Miód, tak, nieprzetworzony, miód, podobnie jak mleko, jest przeznaczony do spożycia przez pszczoły i nie zawiera toksyn. Od czasów starożytnych był używany do leczenia ran. Z mojego doświadczenia wynika, że działa lepiej niż jod. Słuszna uwaga, kwiaty chcą, aby pszczoły pobierały od nich nektar i w ten sposób zapylały roślinę. Dzieje się tak, gdy kwiat chce zostać zapylony, a pszczoła rozpoznaje moment, w którym nektar jest nietoksyczny. Tylko trzeba uważać, bo ma dużo fruktozy jajka, tak, a jaj kurzych bym całkowicie unikała z następujących powodów, chyba że kurczak je owady i jego naturalnym pokarmem jest z wolnego wybiegu. Jajka powodują u wielu ludzi różne objawy i wrażliwość. Zwykle jest ku temu powód: kurczaki nie jedzą tego, co powinny jeść i nie przebywają tam, gdzie powinny. Z pewnością znajduje to odzwierciedlenie w jakości jaj. Cała uprzemysłowiona żywność na świecie prawdopodobnie nie jest odpowiednia dla ludzi. Jaja są również na liście. W procesie hodowli kurcząt do składania dużej ilości jaj, materiał w jajach również się zmienił, więc ludzie nie byli na niego narażeni. Podobny proces miał miejsce w przypadku pszenicy. Aby zapobiec zjedzeniu jej przez szkodniki, nie testowałem tego naukowo, ale widziałem, że kurczaki żyją w niewoli w trudnych warunkach brudu, chorób i poważnych obrażeń. Możliwe, że skorupka jaja nie jest uszczelniona i wchłania do niej toksyczne substancje. Ponadto kurczaki otrzymują regularnie duże ilości antybiotyków, aby zapobiec chorobom. Nabiał, tak, tylko od kozy, tylko nabiał kozi i najlepiej zakwaszony, fermentowany lub dojrzewający, jogurt, masło, sery i kefir. Zakwaszenie mleka sprawia, że jest ono znacznie bardziej odpowiednie dla ludzi. Mleko w przeciwieństwie do roślin przeznaczone jest do spożycia, ale nie dla ludzi, a jednocześnie logika podpowiada, że jest odpowiednie dla ludzi. Mleko fermentujące może uczynić je bardziej korzystnym dla ludzi na kilka sposobów. Oto kilka powodów. 1. Lepsze trawienie. Sfermentowane mleko zawiera korzystne bakterie zwane probiotykami, które pomagają rozkładać laktozę i ułatwiają trawienie. Jest to szczególnie ważne dla osób, które nie tolerują laktozy, ponieważ same nie są w stanie strawić laktozy. 2. Zwiększona dostępność składników odżywczych. Fermentacja może zwiększyć dostępność niektórych składników odżywczych w mleku, takich jak witamina B12 i kwas foliowy. Te składniki odżywcze są ważne dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia. 3. Niższa zawartość laktozy. Proces fermentacji zmniejsza również zawartość laktozy w mleku, dzięki czemu jest ono bardziej tolerowane przez osoby z nietolerancją laktozy. Poprawa smaku i konsystencji. Fermentowane produkty mleczne, takie jak jogurt i kefir, często mają pikantny, kremowy smak i konsystencję, którą lubi wiele osób. Ogólnie rzecz biorąc, mleko fermentujące może sprawić, że będzie ono bardziej odżywcze, łatwiejsze do strawienia i przyjemniejsze do spożycia. Lepiej całkowicie unikać produktów z mleka krowiego. Ważne jest, aby produkty mleczne pochodziły z naturalnych pastwisk, a nie z mieszanek, które zwierzęta otrzymują w klatkach. Powody dla X na wszystkich produktach z mleka krowiego: zawiera dużą ilość białka beta-kaizen A1. Ludzie zjedli większość lat ewolucji beta-kaizen A2. Beta-CASOMORPHIN7-BCM7 to peptyd powstający podczas trawienia beta-kazeiny A1 w układzie pokarmowym. Wykazano, że BCM7 ma działanie podobne do opioidów, co oznacza, że może wiązać się z receptorami opioidowymi w mózgu i układzie nerwowym. Niektóre badania sugerują, że BCM7 może być związany z różnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak dyskomfort żołądkowo-jelitowy, stany zapalne, zaburzenia neurologiczne i choroby serca. Warto zauważyć, że BCM7 nie występuje w beta-kazeinie A2, dlatego niektóre osoby mogą zdecydować się na spożywanie mleka A2 jako alternatywy dla tradycyjnego mleka krowiego zawierającego beta-kazeinę A1 i A2. Mleko krowie jest całkowicie uprzemysłowione, wszystkie produkty uprzemysłowione, soja, pszenica, kukurydza, owies, mleko krowie, jaja, nie są dla nas dobre zarówno w badaniach, jak i logicznie. To jest na poziomie probabilistycznym. Krowa otrzymuje pokarm, który nie nadaje się do produkcji dużej ilości mleka, a także dorastała w znęcających się warunkach. Badanie, w którym porównano plemię Masajów, które jadło mięso i krowie mleko, z podobnym plemieniem, które było wegetarianami, warzywa i liście. Lepiej zasadzić warzywa i liście szkodliwymi dla nas toksynami i antymineralnymi środkami absorpcyjnymi. Większość warzyw jest gorzka lub kwaśna, więc sygnalizują nam i innym zwierzętom, żebyśmy ich nie jedli. Jeśli nalegasz na jedzenie warzyw, to tylko dobrze ugotowane. Nie ma sensu jeść warzyw myśląc, że są dla nas zdrowe, jest odwrotnie. Nie ma czegoś takiego jak zdrowa żywność, jest żywność odpowiednia dla nas, a warzywa i liście były częścią diety człowieka tylko w czasie niedoborów żywności, a nie z wolnego wyboru. Warzywa, których najlepiej unikać: ogórek, ziemniak, kukurydza, pomidory, bakłażan, papryka, dynia i cukinia. Lepiej gotować na parze, artykuł o warzywach i liściach. Powody, dla których należy unikać warzyw i liści. W starożytności ludzie prawie nie jedli warzyw i liści, tych w celach leczniczych lub gdy nie było wyboru. Warzywa są gorzkie lub kwaśne i to jest naturalna oznaka toksyczności. Istnieje wiele różnych rodzajów toksyn w roślinach, inhibitory składników odżywczych, lektyny, oksylany, garbniki, inhibitory proteazy, kwas fitynowy, cyjanki, zaburzacze hormonów. Rośliny chcą cię zabić, rośliny nie mogą uciec jak reszta zwierząt, więc opracowali mechanizm uniemożliwiający im pożeranie się głównie toksynami i jest to główny sposób obrony. Pokazuje to zarówno nauka, jak i logika. Mechanizm obronny roślin nie został opracowany po to, aby uniemożliwić ludziom ich zjedzenie, ale raczej małe owady i zwierzęta, dlatego działanie tych toksyn jest często zbyt powolne, aby wskazać, że ten pokarm nie jest odpowiedni dla ludzi. Gotowanie i ogrzewanie, mechanizm, którego rośliny nie napotkały w ewolucji, niszczy dużą część toksyn, ale nie wszystkie. Wszystkie składniki odżywcze znajdują się w mięsie, rybach, mleku i niektórych owocach. To pokazuje, że są to składniki odżywcze, na których jesteśmy zbudowani. Minerały i witaminy w roślinach są wchłaniane gorzej niż mięso i ryby. Na przykład żelazo ze źródła mięsnego, żelazo chemowe, jest wchłaniane znacznie lepiej niż żelazo ze źródła roślinnego, niechemowego. Wyjaśnienie dotyczące żelaza. Większość roślin zabija większość zwierząt. Niewielka część roślin jest zjadana przez niewielką część zwierząt. Koala musi zjeść liść eukaliptusa i zneutralizować jego toksyny. Każda inna dieta zabije koalę, a liście z drzewa, które zjada, zatrują resztę zwierząt, w tym nas. Na rośliny musimy patrzeć bardziej jak na lekarstwo, w małych dawkach i z wielką ostrożnością i tylko w przypadku choroby. Rośliny mają inhibitory wchłaniania ważnych minerałów. Na przykład kapusta zaburza pracę tarczycy i jej jodowanie. To ma sens, że nie potrzebujemy liści, bo nie mają kalorii, szpinak, jarmuż, bok choy, sałata i wszystkie zielone liście. Nasiona, część żywności, która jest dla nas szkodliwa głównie ze względu na naturalne mechanizmy obronne nasion, potrzebujesz moczenia, zakwaszania, kiełkowania i gotowania, aby zredukować toksyny. Lektyny są częścią toksyn roślinnych, których naprawdę zaleca się unikać, len, mak, kia, sezam i tahini. Ryż, tylko dla Azjatów ryż to rodzaj ziarna, którego nie można przegapić, ale zawiera toksyny, które nie rozkładają się tylko przez ogrzewanie. Ponadto Azjaci prawdopodobnie rozwinęli układ trawienny bardziej odpowiedni do trawienia ryżu po tym, jak byli narażeni na jego działanie przez tysiące lat dłużej niż biały człowiek. Przykładem adaptacji genetycznej w niektórych populacjach azjatyckich spowodowanej specyficzną ekspozycją na żywność jest zwiększona częstość występowania ALDH2-2, wariantu genu dehydrogenazy aldehydowej 2, ALDH2. Ta cecha genetyczna jest związana ze zmniejszoną zdolnością do metabolizowania alkoholu, co prowadzi do stanu znanego jako reakcja alkoholowa lub mycie azjatyckie. Występowanie tej cechy genetycznej może być związane z historycznym spożyciem alkoholu na bazie ryżu, takiego jak sake i soju, które mają stosunkowo niską zawartość alkoholu w porównaniu z innymi napojami alkoholowymi. Zmniejszona zdolność metabolizowania alkoholu może działać ochronnie przed nadmiernym spożyciem alkoholu i problemami zdrowotnymi związanymi z alkoholem w tych populacjach. Badania pokazują, że Azjaci są bardziej wrażliwi na mleko, ponieważ nie byli na niego narażeni jak ludzie rasy białej. Częstość występowania nietolerancji laktozy jest różna w różnych populacjach i grupach etnicznych. Ogólnie rzecz biorąc, populacje wschodnioazjatyckie mają tendencję do częstszego występowania nietolerancji laktozy niż populacje pochodzenia europejskiego. Szacuje się, że około od 70 do 100% mieszkańców Azji Wschodniej cierpi na nietolerancję laktozy, podczas gdy rozpowszechnienie wśród osób pochodzenia europejskiego jest niższe i waha się od 5% do 20%. Lektyna występująca w ryżu nosi nazwę oryza sativa aglutynina lub aglutynina ryżowa. Białko to może wiązać się z określonymi cząsteczkami cukru i bierze udział w różnych funkcjach biologicznych w roślinie oraz ma zapobiegać zjadaniu nasion ryżu przez szkodniki. Aglutynina ryżowa znajduje się głównie w zewnętrznych warstwach ziaren ryżu, takich jak otręby. Podobnie jak gluten prawdopodobnie szkodzi ludziom, w zupełnie wolnym myśleniu, ponieważ u białej osoby nastąpiły zmiany genetyczne, a nie u Azjatów, w zależności od narażenia na określony pokarm, stało się również odwrotnie, czyli Azjaci mieli zmiany genetyczne na wspomagają trawienie ryżu. Oto badanie, że Azjaci mieli genetyczną zmianę w trawieniu wodorostów. Poza tym ryż nie jest zakwaszony i wiadomo, że zawiera toksynę zwaną aglutoniną. W odniesieniu do faktu, że ryż sprawia, że czuje się niekomfortowo, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że ryż nie jest odpowiedni dla białej osoby lub dla osoby, której przodkowie nie mieli kontaktu z ryżem. Korzenie, wszystkie korzenie zawierają toksyny, które należy zneutralizować. Nie dla każdego, ale jeśli tak, to po prostu ugotuj na parze lub ugotuj batata, topinamber, karczoch, wątpliwości, cebula, czosnek, szalotka, por, koper włoski, rzodkiewka i wszystkie grzyby, korzeń juki. Logika jest prosta, korzenie w ewolucji dodały toksyny, które uniemożliwiają szkodnikom ich zjedzenie. Podgrzewanie i gotowanie prawdopodobnie obniża większość toksyn, ale u osób z uszkodzonymi jelitami toksyny te wyrządzają ogromne szkody różnym systemom w organizmie. Sól, unikaj wszelkiego rodzaju soli w jak największym stopniu. Ludzie świetnie sobie radzili przez miliony lat bez dodawania soli. Moje życie wśród Indian, strona 82, nigdy nie spotkałem Indian, którzy używają jakiejkolwiek soli, nawet do suszenia mięsa, zgodnie z prawem ciężaru dowodu, jest bardzo prawdopodobne, że dodanie nowego składnika do jadłospis człowieka szkodzi zdrowiu. Sól jest dodawana do jadłospisu od tysięcy lat i to w coraz większej ilości w ostatnich latach do wszystkich rodzajów żywności. Badania pokazują, jak sól uszkadza układ trawienny i dobre bakterie w jelita. Sól naturalna dodaje świeżości pożywieniu i prawdopodobnie jest dla nas szkodliwa. Sól przetworzona, prawdopodobnie ta tania sól, którą spożywasz, jest dla nas jeszcze bardziej szkodliwa. Ciekawe pytanie brzmi, czy nasza miłość do soli to nabyty smak, czy w nas tkwi? Z powyższych badań wynika, że miłość do słonych potraw jest nabyta i dlatego tak naprawdę nie mamy potrzeby solić żywności poza chęcią zachowania żywności. Przez większość lat ewolucji nie jedliśmy soli, stąd logiczny wniosek jest taki, że sól nie jest nam potrzebna i szkodzi milionom procesów zachodzących w organizmie człowieka zgodnie z narzędziem numer 7 w Tools for Freedom orzechy, aby ograniczyć jedzenie wszystkie rodzaje orzechów nie mają łupin i trochę łupin ze względu na kwas fitynowy, z wyjątkiem orzeszków ziemnych i ich orzechów, które są roślinami strączkowymi, których lepiej unikać. Lepiej namoczyć na jeden dzień w wodzie z solą i wysuszyć, tak kiedyś jadły rośliny strączkowe, wolą ograniczyć spożycie ciecierzycy, fasoli, soczewicy i tym podobne. Lub moczyć przez 24 godziny i gotować przez 3 godziny. Badania pokazują, że nie wszyscy ludzie trawią różne rodzaje żywności jednakowo, Azjaci są bardziej przystosowani do glonów i ryżu na przykład od Europejczyka. Możliwe, że są ludzie, którzy wiedzą, jak unikać toksyn roślin strączkowych z obszarów świata, w których prawdopodobnie byli na nie narażeni. Na pewno mnie do nich nie należy, algi, do rozrzedzania glonów jak warzywa i liście. Jeśli już, to gotuj wszystkie rodzaje glonów w wodzie przez kilka minut. Zaleca się sprawdzenie, czy nie jesteś uczulony na glony, nie wszyscy ludzie mają wystarczającą ilość enzymów i bakterii jelitowych odpowiednich do dobrego rozkładu glonów, narkotyki i alkohol. Problem z narkotykami polega na tym, że grają z naszym najważniejszym narządem, mózgiem. Dlatego radzę nie bawić się żadnymi lekami. Jest całkiem jasne, że narkotyki wyrządzają długotrwałe szkody naszym mózgom. Dopuszczalna jest umiarkowana ilość alkoholu. Nie bez powodu narkotyki i alkohol są przyczyną większości najbardziej brutalnych i brutalnych przestępstw. Za wszelką cenę unikaj wszelkich produktów z niekwaszonej pszenicy, chleb, kasza gryczana, makarony, ciastka, wszelkich olejów, jajek, mleka krowiego, przetworzonej soli, konserwantów, kukurydza, owies, cukier, fasola, orzeszki ziemne, ziemniaki, substytuty cukru, kofeina, antybiotyki i reduktory kwasu żołądkowego. Także całkowicie unikaj substytutów mięsa, chleb i mleko są całkowicie przetworzone i znacznie mniej dobre dla nas niż oryginał, tylko ewolucja z rozsądkiem. Wszystkie próby osiągnięcia odpowiedniej diety dla ludzi nie powiodły się, ponieważ próbowali przejść przez naukę lub przez emocje. Próbując zrozumieć, co jest zdrowe, ale rozwiązanie przychodzi tylko poprzez ewolucję, historię człowieka, ludzką małpę i ćwiczenie logiki, ponieważ nie mamy możliwości wiedzieć dokładnie, co jedli i w jakich ilościach, dochodząc do darmowej diety, diety odpowiedniej dla ludzi, odbywa się głównie poprzez ewolucję i antropologię, a także za pomocą własnych eksperymentów, czytania studiów, czytania książek, wolnej myśli i obserwowania natury. Każde zwierzę, w tym człowiek, musi jeść to, co jadło w przeszłości. Wiemy dzisiaj, jaka była dieta starożytnego człowieka, także dzięki szczątkom znalezionym na zębach szkieletów, a także z badania poprzez obserwacje plemion żyjących dziś w różnych częściach świata. Wyobraź sobie osobę spacerującą na zewnątrz, najbardziej dostępną pożywieniem dla niego jest zwierzęta. Od najmniejszych zwierząt, takich jak owady, po największe, takie jak jelenie. W pozostałym pożywieniu konkurujemy z ptakami i różnymi szkodnikami, które zjadły je przed nami, takimi jak wojna o owoce z ptakami. W rzeczywistości większość owoców jest przystosowana do jedzenia przez ptaki. Nie trzeba mądrości jabłko, ale trzeba mieć mądrość, żeby upolować wiewiórkę czy jelenia, dlatego widać rozwój ludzkiego mózgu w czasie zarówno pod względem przystosowania się do coraz trudniejszego środowiska życia, jak i pod względem potrzeby współpracy w polowania. Byliśmy rozdzieleni, wynaleźliśmy rolnictwo i zjednoczyliśmy się. Ludzie opuszczali Afrykę kilkoma falami, począwszy od około 100 tysięcy lat temu. Rewolucja rolnicza wydarzyła się 9 tysięcy lat temu, po tym jak zostaliśmy rozdzieleni. Oznacza to koniecznie, że istniała indywidualna adaptacja do środowiska i diety, ponieważ przypuszczalnie istniała długa separacja między różnymi grupami bez większego mieszania, a także wynalezienie metod rolniczych oraz hodowla zwierząt i roślin. Dlatego widzimy inny odcień skóry, inną adaptację do rozrzedzonego powietrza i wiele innych cech, które ewolucja musiała dostosować do różnych warunków środowiskowych i społecznych. Istnieją trzy rodzaje żywności, dobra dla wszystkich, dieta, z którą opuściliśmy Afrykę, dobra dla niektórych ludzi, dieta, do której niektórzy przystosowali się przez lata, jak fasola i mieszkańcy Ameryki Południowej, nie jest dobra dla nikogo, dieta, której nikt nie dostosował się. Najlepiej trzymać się tego, co ludzie jedli od czasów starożytnych, czyli najstarszego pokarmu, dobrego dla wszystkich, owoców, ryb, mięsa i miodu, a dopiero potem różnego rodzaju zbóż, dobrych dla niektórych. Tłuszcz, pochodzący od zwierząt, nie jest dobry dla nikogo. Zatrucie lub po prostu starzenie się. Analizując dane dotyczące rozpowszechnienia chorób w zachodnich społeczeństwach, nie sposób nie dostrzec symptomów zatrucia, według mnie toksynami w roślinach, cukrzyca, miażdżyca, tętnic, artretyzm, otyłość i żywiciel chorób autoimmunologicznych. Pojawienie się tych chorób, ale także u od 30 do 40-letnich myśliwych powinno było widzieć objawy tych chorób, ale tak się nie dzieje, nawet w zachowanych plemionach. Dziś żyjemy do bardzo podeszłego wieku i dlatego prawdopodobnie widzimy wpływ toksyn z pożywienia. Tutaj przeczytasz artykuł, w którym wyraźnie widać, że autor zgaduje, co jeść. Nie ma tu wolnej myśli. Weganizm jest przeciwieństwem darmowej diety, według mnie, ponieważ chociaż ma logikę, współczucie dla zwierząt i ochronę środowiska, że tak powiem, nie jest odpowiedni dla ludzi, ponieważ zawiera toksyny roślinne. Weganizm, podobnie jak inne rodzaje żywienia, jest bardzo wartościowy, gdy nie zawiera przetworzonej żywności i cukru. Według wszystkich informacji, które widziałem i analizowałem, człowiek jest stworzony do jedzenia głównie ze zwierząt. Uważamy za miłe, że mięso i tłuszcz nie podnoszą naszego cukru. Dla ludzi wysoki cukier jest destrukcyjny dla wszystkich układów organizmu. Ważnym pytaniem jest, ile lat byliśmy narażeni na to jedzenie. Mięso weszło do naszej diety kilka milionów lat temu, chleb 7 tysięcy lat temu, a olej rzepakowy dopiero 40 lat temu, więc jest całkiem jasne, jakie są szanse na kompatybilność każdego z tych pokarmów. Ponadto ludzie migrowali i rozpraszali się po świecie, przez co ich dieta była dostosowana do miejsca, w którym przebywali, a niekoniecznie do tego, co mieli jeść. Na przykład w Ameryce Południowej dieta składała się głównie z kukurydzy i ziemniaków, w porównaniu do Japonii, gdzie była ryba i ryż. Rzeczywiście, widzimy ogromne różnice w oczekiwanej długości życia Japończyków w porównaniu z mieszkańcami Ameryki Południowej w starożytności, a nawet dzisiaj. Ryż jest doskonałym przykładem specyficznego pokarmu, z którym mieli styczność tylko Azjaci. Badanie, które pokazuje, że istnieje różnica między ludźmi w układzie pokarmowym, a także badanie, które pokazuje zdolność trawienia wodorostów u Azjatów. Dziś wiemy, że kukurydza i ziemniaki mają wiele toksyn i ma to sens, ponieważ rozwinęły mechanizmy obronne przed szkodnikami. Ziemniak nie ma okresu, w którym chce, żeby zjadły go szkodniki, podobnie jak owoce. Nauka pokazuje, że gotowanie nie usuwa wszystkich toksyn z ziemniaka, chociaż oczywiście ewolucja ziemniaka nie wzięła pod uwagę sztuczki ogrzewania. Kiedy ludzie zaczęli używać ognia do gotowania i pieczenia żywności, a tym samym ich menu rozszerzyło się o korzenie, warzywa, rośliny strączkowe i tym podobne, żywność, której nie jedliby bez użycia ognia. Oczywiście ogrzewanie nie usunęło wszystkich toksyn z roślin, dlatego opracowano dodatkowe metody, takie jak moczenie, kiełkowanie i fermentacja, aby móc spożywać te pokarmy. Zatrucie może w zasadzie zrobić wszystko i dać sygnały w dowolnym momencie. Moim zdaniem, cała ludzkość jest zatruta toksynami roślinnymi. Nie ma możliwości, aby człowiek mógł jeść tyle rodzajów roślin, gdy każda roślina zawiera setki lub dziesiątki różnych toksyn. To nie przypadek, że dzieci nie lubią warzyw i liści, często wykazują naturalną awersję do gorzkich, pikantnych i kwaśnych smaków, który prawdopodobnie wykazuje toksyczność, dlatego niechęć do smaków rozwinęła się dzięki bogini selekcji naturalnej. Naszym naturalnym instynktem jest niechęć do ostrego, gorzkiego i kwaśnego, ponieważ symbolizuje toksyczność, słodki i tłusty symbolizuje gotowość do spożycia, a to ma kluczowe znaczenie dla swobodnego myślenia o żywieniu. Instynktowna preferencja dla słodkich i tłustych smaków może odzwierciedlać chęć spożywania bezpiecznych i lekkostrawnych pokarmów. Łowcy-zbieracze, którzy żyli przed pojawieniem się rolnictwa, wydają się mieć mniej chronicznych chorób, które nękają współczesne społeczeństwa. Wielu badaczy uważa, że ich stan zdrowia pogorszył się po przyjęciu metod rolniczych, co sugeruje, że zmiana stylu życia na rolniczy mogła mieć niepożądane konsekwencje dla zdrowia ludzi, podobne do powolnego zatrucia, a nie tylko efekty starzenia. Od życia w stanie dzikim do współczesnego życia są najbardziej narażeni na współczesną żywność, ponieważ nie byli na nią narażeni, tak jak my przez kilka tysięcy lat, a zatem nie przeszli odpowiedniego przystosowania genetycznego. Na przykład aborygeni są wielokrotnie bardziej narażeni na cukrzycę, nadciśnienie, problemy z sercem i inne. To pokazuje, że współczesna dieta w zasadzie nie jest dobra dla nikogo, ale dla tych, którzy nie byli narażeni przez tysiące lat, jest jeszcze bardziej szkodliwa. Rdzenni Amerykanie są bardziej wrażliwi na alkohol, ponieważ nie mieli wyboru ewolucyjnego wprowadzenia do niego, ale biały człowiek również cierpiał z powodu takiego uzależnienia i uszkodził swoją zdolność do posiadania dzieci. Przed rewolucją rolniczą ludzie polegali na diecie składającej się z owoców i białka zwierzęcego, które zapewniały zrównoważoną różnorodność składników odżywczych. Niektóre dowody sugerują, że mieli mocniejsze kości, zdrowsze zęby i mniejszą częstość występowania chorób przewlekłych, takich jak otyłość, cukrzyca i choroby serca niż współcześni ludzie. Jednak wraz z przejściem na rolnictwo dieta ludzi skupiała się bardziej na ziarnach, owocach i roślin, co prowadzi do wzrostu spożycia węglowodanów. Ta zmiana nawyków żywieniowych przyczyniła się do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, ponieważ ludzie stali się bardziej podatni na niedobory żywieniowe, problemy z zębami i choroby przewlekłe. Rewolucja rolnicza umożliwiła rozwój złożonych społeczeństw ludzkich i rozwój cywilizacji, ale miała również znaczący wpływ na zdrowie człowieka. Wydaje się, że przejście z trybu życia łowiecko-zbierackiego na rolniczy doprowadziło do wzrostu zachorowań na choroby przewlekłe i problemy zdrowotne, przypominające powolne zatrucia, a nie tylko efekty starzenia. Świetny artykuł o cyjanku w roślinach. Nie napinaj mięśnia, nie. Nie jesteśmy stworzeni do ciągłego opierania się pokusom. Dlatego zaleca się po prostu nie umieszczać w zasięgu ręki jedzenia, którego nie chcesz jeść. Papierosy też lepiej po prostu nie widzieć, jeśli chcesz przestać, odnośnie pytania, czy narażać dzieci na niezdrowe jedzenie w domu? Jednoznacznie nie. Czytaj dalej, dla dzieci opieranie się pokusie jest zwykle trudniejsze niż dla dorosłych, dlatego szczególnie pomocne jest zminimalizowanie narażenia na niezdrowe opcje w domu. Istnieje kilka powodów, dla których dzieciom trudniej będzie odmówić pokusom: brak rozwiniętej kontroli impulsów mózgu dzieci, zwłaszcza kora przedczołowa odpowiedzialna za podejmowanie decyzji i kontrolę impulsów, nie są w pełni rozwinięte. W rezultacie często zmagają się z samoregulacją i są bardziej skłonni do ulegania natychmiastowym pragnieniom zamiast rozważania długoterminowych konsekwencji. Przy ograniczonym zrozumieniu konsekwencji małe dzieci mogą nie rozumieć potencjalnych negatywnych konsekwencji niezdrowych wyborów, takich jak jako wpływ na ich długoterminowe zdrowie lub ryzyko rozwoju chorób przewlekłych. Ten brak zrozumienia utrudnia im opieranie się pokusom. Silny wpływ bodźców zewnętrznych sprawia, że dzieci są bardzo wrażliwe na bodźce z otoczenia, w tym bodźce wzrokowe, zapachowe i smakowe. W obliczu kuszących, niezdrowych opcji mogą mieć trudności z opieraniem się ze względu na zwiększoną reaktywność na te bodźce. Presja rówieśników. Dzieci mogą być pod silnym wpływem rówieśników i mogą czuć presję, by pozwolić sobie na niezdrowe wybory, jeśli zrobią to ich przyjaciele. Ten wpływ społeczny może sprawić, że będzie im trudniej odmówić pokusom. Emocjonalny związek z jedzeniem sprawia, że dzieci mogą kojarzyć niektóre pokarmy z wygodą, miłością lub nagrodą, co utrudnia im odrzucenie tych produktów, gdy są one dostępne w domu. Zmniejszając obecność niezdrowej żywności w domu, rodzice mogą pomóc swoim dzieciom uniknąć tych pokus i uczynić zdrowsze wybory bardziej dostępnymi. Takie podejście nie tylko wspiera dzieci w rozwijaniu lepszych nawyków żywieniowych, ale także przygotowuje je do długoterminowego sukcesu w utrzymaniu zrównoważonej i odżywczej diety. Ludzie z natury są podatni na pokusy, a trzymanie się ich przez cały czas może być wyzwaniem. Badania i przykłady z życia codziennego wskazują, że skuteczną strategią unikania niezdrowych nawyków lub zachowań uzależniających jest wyeliminowanie lub zminimalizowanie narażenia na źródło pokusy. Na przykład, jeśli chodzi o jedzenie, badania wykazały, że ludzie częściej spożywają niezdrowe produkty przekąski, gdy są łatwo dostępne. Wanzing, Painter i Lee, 2006. Trzymając takie przedmioty poza zasięgiem wzroku lub w ogóle ich nie kupując, ludzie mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo uzależnienia. Zamiast tego umieszczanie w zasięgu ręki zdrowszych opcji żywności, takich jak owoce i warzywa, może zachęcić do lepszych nawyków żywieniowych. Podobnie w przypadku osób próbujących rzucić palenie, badania sugerują, że pomocne może być unikanie wizualnych wskazówek lub przypomnień. Badanie przeprowadzone przez Tiffany'ego i Dropsa, 1991, wykazało, że osoby narażone na bodźce związane z paleniem odczuwały silniejszy apetyt na papierosy. Dlatego trzymanie papierosów poza zasięgiem wzroku i unikanie środowisk, w których palenie jest powszechne, może pomóc ludziom w ich wysiłkach na rzecz rzucenia palenia. Zrozumienie naszej wrodzonej podatności na pokusy może pomóc nam opracować strategię skuteczniejszego opierania się pokusom. Ograniczając ekspozycję na niezdrowe lub uzależniające bodźce, możemy sobie ułatwić utrzymanie zdrowszych nawyków i zachowań. Innym wyjaśnieniem zatrucia, a nie tylko starzenia się, jest to, że populacje, które przechodzą od życia w naturze do współczesnego życia, są najbardziej podatne na nowoczesną żywność, ponieważ nie byli na to narażeni tak jak my przez kilka tysięcy lat i dlatego nie przystosowali się genetycznie. Na przykład aborygeni są wielokrotnie bardziej narażeni na cukrzycę, nadciśnienie, problemy z sercem i inne. To pokazuje, że współczesna dieta w zasadzie nie jest dobra dla nikogo, ale dla tych, którzy nie byli narażeni przez tysiące lat, jest jeszcze bardziej szkodliwa. Rdzenni Amerykanie są bardziej wrażliwi na alkohol, ponieważ nie mieli wyboru ewolucyjnego wprowadzenia do niego, ale biały człowiek też cierpiał na takie uzależnienie i upośledzał zdolność do posiadania dzieci, zamienniki zastępcze w duchu nienaukowym, chociaż to nie ja tak bardzo, natura nie lubi być napędzana, a są piękne mechanizmy przeciwko podsycaniu przyrody, z których jedna ma miejsce dzisiaj, kiedy świat się ociepla, ponieważ naturalne środowisko na Ziemi jest niszczone. Nie powinniśmy spożywać niesfermentowanych produktów glutenowych, czystego cukru, kofeiny i mięsa przetworzonego lub hodowanego w nienaturalnych warunkach, a piękne jest to, że zamienniki często są dla nas dużo bardziej toksyczne niż oryginał. Zwykłe produkty spożywcze, takie jak mleko, cukier, gluten i mięso, nie są zalecane, ponieważ często są to koncentraty i nie są tak zdrowe, jak są sprzedawane. Często mają one negatywny wpływ na nasze zdrowie. Większość znanych dzisiaj koncentratów nie jest dla nas dobra, ponieważ w latach naszej ewolucji nie byliśmy narażeni na stężenia. Jeśli weźmiemy za przykład tahini, 100-gramowa porcja tahini zawiera około kilograma sezamu, to jest całkiem jasne, że zjedzenie kilograma sezamu nie ma sensu, a problem polega na tym, że sezam zawiera naturalne toksyny, które mają odstraszać szkodniki po zjedzeniu. Koncentrat sezamowy zawiera stężenie toksyn. Najgorszy ze wszystkich jest substytut mleka na bazie owsa, szczególnie toksyczny owies. Alternatywy dla mleka, takie jak mleko migdałowe, sojowe lub ryżowe, są w rzeczywistości koncentracją tych produktów, które zawierają naturalne toksyny i w ich stężeniu faktycznie spożywamy koncentrację tych toksyny. W substytutach brakuje również niezbędnych składników odżywczych występujących w mleku krowim lub kozim, takich jak wapń, witamina D i białko. Badania pokazują, że mleko roślinne może nie zapewniać takich samych korzyści zdrowotnych jak mleko krowie, a substytuty zawierają toksyny znajdujące się w soi i migdałach. Substytuty cukru, takie jak sztuczne słodziki, mogą pomóc w zmniejszeniu kalorii, ale niektóre badania wykazały, że mogą prowadzić do nadwagi, cukrzycy i innych problemów zdrowotnych. Naturalne substytuty cukru, takie jak miód lub syrop z agawy, nadal zawierają kalorie i mogą przyczyniać się do przybierania na wadze, jeśli są spożywane w nadmiarze. Właściwym sposobem jest po prostu niespożywanie produktów z dodatkiem cukru, szybko się do tego przyzwyczaisz. Substytuty cukru działają tylko na ciebie, najprawdopodobniej nie są tak naprawdę lepsze od cukru. Jedynym substytutem czystego cukru jest zero czystego cukru. Produkty bezglutenowe są ważne dla osób z celiakią. Osoby z nadwrażliwością na gluten, czyli w zasadzie wszyscy, lepiej trzymać się z daleka od przemysłowych zamienników glutenu. Gluten jest obecny w rodzajach pszenicy, a właściwym sposobem jest całkowite unikanie pszenicy i niepróbowanie jej zastępowania. Produkty bezglutenowe mogą zawierać dużo kalorii, cukru i niezdrowych tłuszczów. Substytuty mięsa, takie jak produkty na bazie soi, zajtan lub hamburgery na bazie roślin, są zasadniczo koncentratem soi, grochu lub innej rośliny i zwykle zawierają stężenie naturalnych toksyn w soi, grochu lub innych roślinach. Ludzie nie są przystosowani do jedzenia z rośliny, chyba że jest to dojrzały owoc lub przeszedł proces usuwania toksyn, taki jak zakwaszenie lub długotrwałe ogrzewanie. Dlaczego? Olej. Powiedz, nie chudy, rodzimy się ze zdolnością bycia dobrymi w prawie każdej dziedzinie, w tym również w dziedzinie matematyki. Aby osiągnąć sukces w matematyce, musisz po prostu spędzać godziny na ćwiczeniach, podczas gdy aby mieć zdrową wagę, łatwo jest jeść to, co odpowiada nam jako ludziom, niezależnie od ilości. Są osoby z problemami genetycznymi, które powodują niezdolność do uczenia się matematyki lub z przewlekłymi chorobami metabolicznymi, które powodują, że mają nienormalną wagę. Posiadanie normalnej wagi zasadniczo oznacza, że nie cierpisz na chorobę metaboliczną. Organizm ma złożony mechanizm, który wie, jak doprowadzić nas do odpowiedniej wagi. Podobnie jak setki mechanizmów wspierających poziom cukru, witaminy C i sodu, nazywa się to homeostazą. Ciało chce być zrównoważone i dotyczy to również wagi. Jednym z objawów choroby metabolicznej jest głód tuż po posiłkach i waga znacznie odbiegająca od tej, którą mieliśmy w wieku 18 lat. Nie tyje od tego, ale każdy, kto spożywa żywność odpowiednią dla ludzi, będzie miał normalną wagę. Genetyka faktycznie pomaga nam nie zachorować na chorobę metaboliczną, mechanizm stabilizacji wagi już nie działa, pomimo zatrucia organizmu nieodpowiednim dla nas pokarmem. Ale genetyka działa również do pewnego wieku. To jest postrzegane jako piękne, kiedy w pewnym wieku ludzie nie mają już takiej wagi, jak wcześniej. Z nauki i logiki wynika, że ważne jest to, co jemy, aby nie zepsuć mechanizmu stabilizacji wagi, a nie ilości. W końcu powiedzmy, że ptak, który napotka 100 ton wiśni, nie spuchnie i nie będzie mógł latać, chronią go geny tych ptaków, ptak bez tego mechanizmu obronnego nie jest już na wolności, ale jeśli damy mu substancję, która zaburza jego system stabilizacji wagi, jak transgeniczna kukurydza, to jest możliwe i rozsądne, że osiągniesz wagę, przy której nie będziesz mógł latać i uciekać przed szaleńcami. Nie ma to jak eksperyment, który to udowodni. Zrób eksperyment na swoim psie, daj mu tyle gotowanego lub ruszającego się mięsa, ile może zjeść. Zobacz, czy przybiera na wadze. Daj mu karmę dla psa, którą może zjeść i zobacz, co go tuczy. Podstawowe sygnalizowanie, sygnalizowanie pragnienia i głodu, tak jak ufasz swojemu ciału, że sygnalizuje, kiedy jest ci zimno lub gorąco, a nie sprawdzasz dokładnie, jaka jest temperatura, właśnie w ten sposób ciało wie, jak zasygnalizować nam, czy jest głodne, czy spragnione, i powinno go słuchać. Czasami w chorobie organizm sygnalizuje niechęć do jedzenia i to ma sens, podczas choroby organizm woli skierować swoją energię na walkę, a nie na trawienie. Jednym z problemów jest choroba metaboliczna, w której organizm faktycznie traci zdolność sygnalizowania nam, że jesteśmy najedzeni. Jedynym sposobem wyleczenia się z tej choroby jest spożywanie pokarmów dostosowanych do potrzeb człowieka. Lata jedzenia niedostosowanego do człowieka powodują choroby metaboliczne, każdy zapada na nie w różnym wieku. Ta sama zasada odnosi się do picia, o ile nie mylisz swojego organizmu z kofeiną, alkoholem lub innymi substancjami odurzającymi. Najważniejsza zasada wynikająca z logiki i nauki jest taka: pij wodę, gdy jesteś spragniony i jedz, gdy jesteś głodny. W diecie wolnej jesz mniej węglowodanów, a więcej mięsa i ryb, dlatego ważne jest, abyś nie bał się jeść znacznie więcej mięsa i ryb niż dotychczas, jedz do syta. Czekaj na sygnały, że nie jesteś już głodny. Dlaczego organizm nie sygnalizuje nam, że jesteśmy zatruci? Organizm sygnalizuje nam i na swój sposób, potrafi odróżnić gorzkie, słodkie, ostre, kwaśne, a także jak za pomocą zmysłu węchu, śmierdzące jedzenie jest najprawdopodobniej zepsute i nie będziemy go jeść. To pierwotny instynkt, który rozwinął się przez miliony lat ewolucji. Pewnie zadajesz sobie pytanie, jak smakuje mi pikantny, lub jak smakuje gorzkie wasabi? I oczywiście, jak smakuje papieros? Na krótką metę, to mnie nie zabiło, więc przynieś więcej. Istnieje wiele układów w ciele, którym również brakuje substancji, które organizm wie, jak najpierw skierować tam, gdzie są potrzebne w najbliższym czasie, zwykle mózg i energia, i tylko wtedy w dłuższej perspektywie, wytrzymałość kości i więcej, widać to w osteoporozie. W tym artykule profesor Bruce Ames wyjaśnia teorię kierowania minerałów i witamin. W przypadku papierosa działa inny mechanizm odchylenia od substancji chemicznej. Nikotyna daje mózgowi dobry sygnał, a następnie kojarzymy ją z papierosem i otrzymujemy: ja lubimy, papieros chce nas zabić, ale mózg kojarzy go z czymś dobrym ze względu na nikotynę. Organizm myśli krótkoterminowo. Organizm ma naturalny mechanizm, który daje nam chęć dalszego jedzenia tego, co zjedliśmy i nie zjedliśmy, zabij nas. Daj dziecku wystarczająco dużo pikantności, a zacznie lubić ostre. Próba jest w początkowym smaku i to widać u dzieci, chcą tłusto i słodko. Zatrucie toksynami roślinnymi może objawiać się na różne sposoby i w dowolnym momencie, co sprawia, że jest to powszechny i niepokojący problem. Ludzie są narażeni na szeroką gamę toksyn pochodzących z roślin, ponieważ każda roślina może zawierać setki, a nawet tysiące różnych toksyn. Badania wykazały, że wielokrotne narażenie na niektóre smaki może z czasem zmienić preferencje smakowe danej osoby. Na przykład badanie opublikowane w czasopiśmie Appetit wykazało, że dzieci, które wielokrotnie miały kontakt z warzywami, których początkowo nie lubiły, z czasem częściej rozwijały preferencje dla tych warzyw. Podsumowując, toksyny roślinne mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a dzieci mogą wykazywać naturalną preferencję dla słodkich i tłustych potraw. Jednak wielokrotna ekspozycja na niektóre smaki może zmienić preferencje smakowe i ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z potencjalnych długoterminowych konsekwencji zdrowotnych długotrwałego narażenia na niektóre substancje. Sygnalizacja piękna od najmłodszych lat. Wiemy, że prostota wygląda dobrze i prostolinijność jest chora, od razu rozpoznają, że zgrabna jest piękna, a gruba nie jest piękna. Białe zęby są piękne, a żółte i brązowe nie są piękne. Dlaczego urodziliśmy się z takimi zdolnościami? Sygnał o pięknie otrzymujemy z mózgu, bo takie piękno świadczy o płodności, co dało możliwość transferu naszych genów. Czy organizm wie, jak sygnalizować brak składników mineralnych i tym podobne? Jak zwierzęta liżące zapasy minerałów, kiedy odczuwają brak, czy u nas ochota na sól jest podobna? Czy mamy takie pragnienie minerałów jak pragnienie wody? Ochota na mięso. Jest sygnał, że jedzenie świeże i gorące smakuje nam najlepiej i nie bez powodu jest ono łatwiejsze do strawienia, bardziej pożywne i zawiera mniej złych bakterii. Moim zdaniem, a jest to trochę ryzykowne, organizm wie, jak zasygnalizować brak składników mineralnych poprzez chęć jedzenia głównie mięsa. Osobiście czasami to odczuwam. Nie jem jednocześnie wielu rodzajów jedzenia, na przykład marynowanego chleba tef z rybą, wołowiny ze szpikiem kostnym czy koziego jogurtu z pieczonymi bananami. Wierzę, że zalanie świata wieloma rodzajami żywności zaciera sygnał do jedzenia określonego rodzaju żywności zawierającej minerały, których nam brakuje, ale jak już wspomniałem, robię zakład, ponieważ widzę zwierzęta, które liżą zapasy minerałów i naszą miłość do sól, a z ewolucyjnego punktu widzenia ma to również sens, że zwierzęta odczuwają brak i chcą jeść z pożywienia, które ma składnik, którego im brakuje. Jak chleb na zakwasie i jogurt kozi są odpowiednie dla ludzi i nadal są kwaśne? Dobre pytanie. Chleb lub inne zboże na zakwasie jest dla nas odpowiednie, mimo że jest kwaśne, a logicznym wytłumaczeniem jest to, że jest to nowość w naszej ewolucji, jest to prawdopodobnie jeden z wyjątków, i rzeczywiście w zakwasie jest wiele bakterii Lactobacillus, które rozpoznać zgodnie z oczekiwaniami jako kwaśne. To samo dotyczy dla nas kwaśnego jogurtu, ale jest dla nas o wiele bardziej odpowiedni niż mleko, ze względu na bakterie Lactobacillus. Chleb na zakwasie będzie dla nas dobry dopiero po upieczeniu, natomiast jogurt nie wymaga podgrzania. Podczas gdy zarówno zakwas, jak i jogurt biorą udział w procesach fermentacji bakterii kwasu mlekowego, specyficzne bakterie zaangażowane są zwykle inne. Jogurt jest wytwarzany głównie poprzez fermentację mleka poprzez działanie bakterii kwasu mlekowego, w szczególności Streptococcus thermophiles i Lactobacillus bulgaricus. Te dwa gatunki bakterii współpracują ze sobą, aby przekształcić laktozę, cukier w mleku, w kwas mlekowy, który zagęszcza mleko i nadaje jogurtowi charakterystyczny kwaśny smak jogurtu i produktu z bakteriami, ale tym razem są dla nas dobre. W przeciwieństwie do tego, zakwas opiera się na mieszance dzikich drożdży i kwaśnych bakterii mleko, takie jak te z rodzajów Lactobacillus i Leukonostoc, do fermentacji ciasta. Chociaż typy bakterii kwasu mlekowego obecnych w zakwasie i jogurcie mogą się częściowo pokrywać, konkretne gatunki bakterii i związane z nimi procesy fermentacji są zwykle różne, co skutkuje różnymi smakami i konsystencjami. Doświadczenie jest warte tysiąca badań. Wypróbuj sam wszystko, co jest tutaj napisane. Na przykład wypij 2 szklanki mleka krowiego w porównaniu do 2 szklanek mleka koziego. Jeśli masz pewną wrażliwość na któryś z nich, od razu to poczujesz, spróbuj jeść swobodnie i zobacz, czy to coś zmieni na lepsze, nic nie stracisz z tego doświadczenia. Na dłuższą metę jest to szalony zysk, dokładnie to, czego szuka wolna myśl, minimalna inwestycja energii i ogromny zysk. Eksperymenty, które nie wyrządzają wiele szkód, są świetne, ponieważ są zarówno niezawodne, jak i doświadczenie, które zwykle zapada w pamięć. Nauka pokazuje, że białko typu kazeina A1 w mleku krowim zwiększa wrażliwość na mleko, a nie na laktozę. Gdzieś w historii powstała mutacja tylko u europejskich krów, która spowodowała, że dały one więcej białka kazeiny A2 w mleku. Moim zdaniem mutacja ta wpływa również na zdrowotność wołowiny. Nie ma to jak eksperyment, kupiłam normalne mleko w USA i jeszcze tylko mleko typu A2 i moja córka i ja wypiliśmy szklankę mleka w różnym czasie, moja żona była na mnie zła, że robię eksperymenty na naszej córce, ale uspokoiłem ją i powiedziałem, że to dla dobra ludzkości. Po tym, jak oboje wypiliśmy normalne mleko, moja córka i ja mieliśmy bóle brzucha, a ona również miała ból głowy, po wypiciu mleka A2 byliśmy wolni od objawów. Oczywiście nie wiedziała, jakie mleko pije. Nauka, obserwacja i logika połączyły się. W Izraelu nie można kupić tylko mleka typu A. Drugi kolejny eksperyment, który warto zrobić, zjedz kilogram wołowiny, a dzień później zjedz kilogram ryby lub kilogram jagnięciny, a zobaczysz różnicę w samopoczuciu. Prawą stronę zakładu, że jedli nasi dalecy przodkowie, a logika nie wskazuje, że się mylili. Właściwie to jest po właściwej stronie zakładu, ponieważ nie wiemy dokładnie, co jest dla nas odpowiednie do jedzenia, ale kiedy przynosisz nowe jedzenie, które zawiera nową substancję i pytasz, czy to nas leczy, czy zatruwa, tam jest 9999 do 10 tysięcy szans, że zatruwa i 1 do 10 tysięcy szans, że wyleczy, ponieważ w organizmie zachodzą miliony procesów chemicznych, a szansa na znalezienie nowej substancji jest niewielka. Którą stronę zakładu wybierasz? Daj ludzkiemu ciału trochę uznania za to, że wie, jak obejść się bez szpinaku, jarmużu lub pożywienia. Dokładnie tak działa ewolucja i dobór naturalny, znajdując właściwą drogę spośród tysięcy innych sposobów, ale jest mało prawdopodobne, aby ta czy inna superżywność usprawniła miliony procesów zachodzących w organizmie i nie ma możliwości, abyś był tym jedynym, kto właśnie znalazł ten sposób. Zalecana dzienna dawka minerałów i witamin RDA jest całkowicie błędna, ponieważ opiera się na ludziach, którzy jedzą rośliny, które mają toksyny hamujące wchłanianie żelaza i wielu innych ważnych minerałów. Wielki sekret w żywieniu polega na tym, że w końcu większość rodzajów żywności sprawia nam jednakową przyjemność, wystarczy kilka dni, aby przyzwyczaić się do nowej diety. Nie ma osoby, która przynajmniej raz w życiu nie zmieniła zdania na temat określonego jedzenia, więc chyba rozumiesz, co mam na myśli. Ludzie są adaptacyjni, co oznacza, że to, co robimy na co dzień, w końcu zwykle przyzwyczajamy się i to lubimy, więc myśl, nie mogę teraz zmienić tego, co jem, jest błędna. Ludzie nie są przystosowani do jedzenia większości rodzajów żywności, nawet jeśli żywność jest naturalna i smaczna. Dieta, która jest dobra dla niektórych osób, wpływa na każdego inaczej ze względu na geny i środowisko danej osoby, podobnie jak środowisko i geny wpływają na cechy charakteru. W naturze ludzie prawie nie mieszają węglowodanów z białkiem i tłuszczami, stąd problem z metabolizmem we współczesnym społeczeństwie. Ludzie, którzy żyli na wolności, upolowali słonia, zjedli go i po kilku godzinach, kiedy byli głodni, zjedli owoce. Mieszanie węglowodanów z białkiem i tłuszczem powoduje problem cukru i otyłości. Mięso jest trawione przez długi czas i w tym czasie cukier jest wysoki ze względu na węglowodany. Indianie i aborygeni, w tym ludzie, którzy nie widzieli modernizacji, chorują znacznie szybciej niż ludzie zachodu na zachodniej diecie. To pokazuje, że ewoluowaliśmy trochę, aby poradzić sobie z zachodnią dietą. Ale jednocześnie pokazuje to z całą pewnością, że zachodnia dieta nas zatruwa, w przeciwnym razie nie byłoby możliwe, aby te dwie grupy miały inny efekt. Większość form odżywiania, takich jak ketogeniczna, paleo, wegańska, wegetariańska, mięsożerna, pokazuje poprawę zdrowia, ponieważ zmniejszają spożycie przetworzonej żywności, ale nie zawierają problematycznych składników, toksyn roślinnych, a w szczególności produktów pełnoziarnistych, mleka krowiego i tym podobne. Zignoruj liczby 24 gramy białka, na pewno przeczytałeś, że potrzebujemy 200 gramów białka, 59 gramów węglowodanów, 25 gramów tłuszczu dziennie, lub cokolwiek innego w tym stylu, aby utrzymać nasze zdrowie. Ale ludzkie ciało jest znacznie bardziej złożone. Wie, jak magazynować minerały i witaminy i dać nam poczucie, kiedy czegoś nam brakuje. Kiedy słyszysz dietetyków czy lekarzy mówiących, że ludzkie ciało to przepis na ciasto, po prostu to zignoruj. W ciągu milionów lat ewolucji człowiek przeżył nie licząc ile zjadł mięsa, owoców czy chleba. Zwykle rady tych ludzi są przeciwieństwem tego, co naprawdę powinieneś jeść. Często będą mówić, potrzebuję węglowodanów, przy każdym posiłku. Oczywiście jest odwrotnie, ponieważ organizm znacznie lepiej rozkłada tłuszcz i białko, gdy w okolicy nie ma węglowodanów. Wynika to z kwasowości potrzebnej do optymalnej pracy enzymów w żołądku, węglowodanów wymaga stosunkowo niskiej kwasowości, a do rozkładu tłuszczów i białek stosunkowo wysokiej. Cena finansowa swobodnego spożywania darmowej diety nie jest droższa niż normalna dieta, wręcz przeciwnie, może być tańsza. Kilogram tefu kosztuje około 20 NIS. Pieczenie chleba kosztuje tyle samo, co kupowanie chleba w supermarkecie. Oszczędzasz na wszystkich słodkich napojach wszelkiego rodzaju, ponieważ pijesz tylko wodę. Owoce i kozi jogurt kosztują tyle samo w normalnej diecie, a w diecie wolnej nie ma sensu kupować ekologicznych. Konkluzja, darmowa dieta może kosztować trochę więcej na krótką metę, ale zaoszczędzisz dużo pieniędzy na wydatkach na zdrowie i dbanie o swoje ciało, umysł i zęby. Choroba kosztuje dużo pieniędzy i jest nieprzyjemna. Test żywności, czy możemy jeść jedzenie bez gotowania, podgrzewania i używania chemikaliów? Jeśli tak, a jedzenie nie jest gorzkie, pikantne ani kwaśne, to jest to dla nas dobre jedzenie. Lepiej jest ugotować jedzenie przed zjedzeniem, ale to tylko po to, aby zobaczyć, czy jest to dobre dla ludzi. Nie oznacza to, że nie powinniśmy jeść innych pokarmów, jest to po prostu sposób na poznanie tego, co jest dla nas dobre. Na przykład, pszenicy nie można jeść bez podgrzewania i mielenia, więc jest mniej odpowiednia. Ryby i mięso mogą być spożywane tak, jak są, a zatem przystosowane do ludzi. Logika stojąca za testem wynika z faktu, że ludzie intensywnie używali ognia i podgrzewania żywności przez zaledwie kilkaset tysięcy lat w porównaniu z kilkoma milionami lat ewolucji w małpy człekokształtne, więc jesteśmy całkiem przystosowani do jedzenia surowego jedzenia, nieogrzewanego lub buszel. Takie jedzenie, które jest podgrzewane lub buszel, należy sprawdzić. Nie jedz toksyn. Zamiast legendy o detoksykacji, nasze ciała są wyposażone w naturalne mechanizmy detoksykacji, które działają skutecznie bez konieczności przeprowadzania. przeprowadzania specjalnych warsztatów. W rzeczywistości organizm stale usuwa toksyny, nie tylko podczas określonych wydarzeń lub miejsc, takich jak weekendy w Mizpe Ramon. Ważne jest, aby zrozumieć, że jesteśmy stworzeni do spożywania stałych pokarmów, które wymagają żucia. Główną ideą jest nie zatruwanie organizmu od samego początku, a osiągamy to przestrzegając diety bezglutenowej. Żucie aktywuje uwalnianie różnych enzymów w naszym układzie pokarmowym, wspomagając sprawne trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Z drugiej strony spożywanie pokarmów mieszanych lub mielonych może prowadzić do szybkiego wchłaniania i powodować wzrost poziomu cukru we krwi, co nie jest idealne dla naszego organizmu. W rezultacie wiele odżywczych koktajli może nie być dla nas potrzebnych lub korzystnych, a nasze organizmy nie są naturalnie przystosowane do jednoczesnego przetwarzania mieszanki owoców, orzechów i warzyw. Ten wzorzec żywieniowy nie był powszechny w historii ludzkości, ale rozwinął się dopiero w ostatnich latach. W związku z tym niezbędne jest podejście do naszego odżywiania z perspektywy ewolucji, nauki, logiki i w skrócie wolnej myśli. Jest żywność odpowiednia dla człowieka i żywność nieodpowiednia, definicja zdrowej żywności lub superżywności, nie są logicznymi definicjami. Sposób, w jaki ludzie jedzą, gdy wokół jest tylko trawa, magia kóz i owiec, jedzą trawę, a potem możemy jeść ich produkty mleczne lub je. Dlatego ludzie zawsze byli blisko kóz i owiec w starożytności, ponieważ naprawdę znalezienie trawy jest znacznie trudniejsze niż znalezienie owoców, a oni prawie nie jedli warzyw. Tak, wszyscy mylą się co do krów mlecznych. Spożywanie sfermentowanego mleka koziego jest znane od tysięcy lat. Istnieją stanowiska archeologiczne, które pokazują produkcję sera już 9 tysięcy lat temu. Różnica między mlekiem krowim a mlekiem kozim pod względem naszej zdolności do ich trawienia polega na białku zwanym kazeiną. Białka alfa S1 kazeiny i alfa S2 kazeiny to podtypy kazeiny występujące w mleku różnych ssaków, w tym kóz, owiec i krów. Skład i proporcje tych podtypów kazeiny mogą się różnić w zależności od gatunku, rasy, a nawet poszczególnych zwierząt. Beta-kazeina A1 jest obecna w mleku niektórych ras krów, takich jak krowy holsztyńskie, a w mleku owczym występuje w mniejszym stopniu niż w mleku krowim. Po strawieniu beta-kazeina A1 może uwalniać bioaktywny peptyd zwany beta-KAZOMORFINO7, BCM7, który został powiązany z dyskomfortem żołądkowo-jelitowym, stanem zapalnym i spowolnionym opróżnianiem żołądka. A oto interesujący punkt, beta-kazeina A1 i A2 to dwie wersje białka mleka beta-kazeiny. Szacuje się, że mutacja genetyczna, która doprowadziła do powstania wersji A1, miała miejsce 5000 do 10 tysięcy lat temu. Mutacja genetyczna, która doprowadziła do wersji beta-kazeiny A1, obejmowała substytucję pojedynczego aminokwasu w łańcuchu białkowym. Ta pozornie niewielka zmiana zmieniła sposób, w jaki białko rozkłada się podczas trawienia. Moim zdaniem ta mutacja dotyczy również wołowiny. I występowało to u europejskich ras bydła, zwłaszcza wołu bos. Pierwotne białko beta-kazeiny u bydła było typu A2, które nadal można znaleźć u niektórych tradycyjnych ras bydła, takich jak afrykańskie i azjatyckie bydło Bos indicus, a także jak u niektórych ras Bos taurus, takich jak krowy rasy Guernsey i Jersey kozy. Mleko kozie generalnie zawiera mniejszą ilość kazeiny alfa S1 w porównaniu z mlekiem krowim i owczym. Niektóre rasy kóz produkują nawet mleko z niewielką ilością lub bez kazeiny alfa S1. Zawartość kazeiny alfa S2 w mleku kozim jest na ogół wyższa niż kazeiny alfa S1, co nadaje mleku koziemu charakterystyczne właściwości, a niektórym osobom ułatwia trawienie. Owce, zawartość kazeiny alfa S1 w mleku owczym jest na ogół wyższa niż w mleku kozim, ale różni się w zależności od rasy. Zawartość kazeiny alfa S2 również istnieje, ale dokładny stosunek między kazeiną alfa S1 a kazeiną alfa S2 może się różnić w zależności od rasy i rodzaju owiec, krowy. Mleko krowie zawiera zazwyczaj wyższy udział kazeiny alfa S1 w porównaniu z mlekiem kozim, gdy zawartość alfa S1 kazeiny różni się w zależności od rasy. Na przykład krowy holsztyńskie mają na ogół wyższą zawartość kazeiny alfa S1 niż krowy rasy Jersey. Zawartość kazeiny alfa S2 jest również obecna w mleku krowim, ale stosunek kazeiny alfa S1 do kazeiny alfa S2 zależy od rasy i genetyki krowy. Logika pokazuje, że preferowane są kozy, ponieważ łatwiej jest je hodować na obszarach górskich i także historii człowieka towarzyszyły kozy. Przysłów 27, Wedi, a kiedy nauka i logika się zgadzają, wtedy szanse na prawdziwość rzeczy są duże. Restauracja szefa kuchni to sposób przygotowania w diecie, liczą się składniki. Chociaż sposób przygotowania nie zawsze ma znaczenie, pewne procesy, takie jak zakwaszanie i fermentacja w ziarnach, są niezbędne do eliminacji toksyn. Ważne jest, aby obserwować kombinacje pokarmów z tej samej rodziny, ponieważ trawienie może się zmieniać w zależności od obecności węglowodanów, białek i tłuszczów. Na przykład, rodzaje mięsa razem lub ryby mają sens. Restauracje dla smakoszy często stawiają na pierwszym miejscu smak i przygotowanie, nie biorąc pod uwagę konsekwencji żywieniowych swoich potraw, stosując różne składniki i techniki przygotowywania, które mogą nie być optymalne dla naszego zdrowia. Dlatego zaleca się ostrożność podczas jedzenia w takich restauracjach, gdzie smak może przeważyć nad wartościami odżywczymi. Na przykład, jeśli chodzi o mięso, jakość i pochodzenie mięsa, na przykład jagnięcina karmiona trawą, są ważniejsze niż sposób przygotowania surowca przez szefa kuchni. Osobiście bardzo nie lubię małych, nie dających się zidentyfikować potraw, wręcz przeciwnie, lubię duże naczynia, w których wiem na pewno, co w nich jest. Jest w tym pewien ogólny porządek, trucisz swojego psa, zwierzęta nigdy nie miały kontaktu z kukurydzą, soją, pszenicą, ołsem, dopóki firmy spożywcze nie wprowadziły tych produktów do suchej karmy. Spożywanie zbóż zawierających toksyny prowadzi do negatywnych skutków zdrowotnych u psów i kotów z następujących powodów, plus zmniejszone wchłanianie składników odżywczych, substancje antyodżywcze, takie jak fityniany, mogą wiązać się z minerałami, takimi jak wapń, żelazo i cynk, zmniejszając ich biodostępność i utrudniając dla zwierząt domowych do wchłaniania niezbędnych składników odżywczych. Z biegiem czasu może to prowadzić do niedoborów składników odżywczych. Plus zaburzenia układu pokarmowego, niektóre substancje antyodżywcze, takie jak lektyny, mogą podrażniać błonę śluzową układu pokarmowego, powodując objawy, takie jak wymioty, biegunka lub ból brzucha. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli ziarna są spożywane na surowo lub niewłaściwie ugotowane, plus alergie i nadwrażliwości, niektóre zwierzęta mogą cierpieć na alergię lub nadwrażliwość na określone ziarna, co może powodować stany zapalne i problemy w układzie pokarmowym. Zboża, takie jak pszenica i kukurydza, są powszechnymi alergenami dla psów i kotów. Plus reakcja zapalna, niektóre substancje antyodżywcze mogą przyczyniać się do stanu zapalnego w organizmie, co może pogorszyć istniejące problemy zdrowotne lub doprowadzić do powstania nowych. Producenci karmy dla zwierząt domowych są świadomi potencjalnego ryzyka związanego z toksynami w składnikach antyodżywczych, ale są one znacznie tańsze niż łosoś czy kurczak. I tak, weterynarze się mylą. Ziarna następujące ziarna są moczone tylko przez 48 godzin i fermentowane przez 48 godzin, a następnie gotowane, kasza jaglana, sorgo, amarantha, fon i o dziki ryż i trochę białego ryżu, głównie dla Azjatów. Nie wierzę, że ewoluowaliśmy na tyle, aby przyzwyczaić się do ich jedzenia, wszystkie inne zboża, unikaj ich całkowicie. Jak śpiewali starożytni i tęsknili, trzeba usunąć z ziaren ich problematyczne toksyny. Ziarna są jak nasiona i nie chcą być zjedzone, więc musisz wykonać czynność, na którą nie były gotowe w naturze. Zwierzęta nie wiedzą, jak moczyć, marynować i podgrzewać. Mocząc nasiona myślą, że wykiełkują, a zatem aktywowany jest mechanizm detoksykacji. Podczas zakwaszania bakterie, takie jak pałeczki kwasu mlekowego, rozkładają toksyny, a także gotowanie, które niszczy niektóre toksyny, wolna myśl pomaga nam zrozumieć, że nasi przodkowie nie zakwaszali chleba ze względu na smak, ale w celu uniknięcia problemów zdrowotnych i aby chleb byłby dłużej przechowywany. Dziś w większości miejsc, gdzie występuje pszenica, jest genetycznie inna i nie jest fermentowana, stąd problemy. Tłuszcz zwierzęcy, tak masło wołowe X, może być problematyczne ze względu na NEU5GC. Masło kozie VX może być problematyczne ze względu na NEU5GC, a także bo tak naprawdę to koncentrat z mleka, tłuszcz rybny VVV, pomaga ekspozycję stosować ze względu na kwasy omega-3. Olej gęsi i kaczy V, prawie nie mają NEU5GC i dlatego są bezpieczne, VX tłuszcz krowi, może być problematyczny ze względu na NEU5GC. Nie chodzi tylko o to, że ludzie lubią smak tłuszczu. Nie podnosi poziomu cukru we krwi i jest najbardziej wydajny energetycznie. Plemiona na Polakach żywiące się wyłącznie rybami i zwierzętami nie cierpią na nadciśnienie ani problemy z sercem, to niezbity dowód na to, że tłuszcze zwierzęce nie są problemem zachodnich społeczeństw. Może to być problematyczne dla niektórych zwierząt olej i tłuszcz roślinny, dla oleju z dowolnej rośliny XXX oliwa z oliwek X olej rzepakowy i inne tłuszcze roślinne to tak naprawdę skoncentrowane formy toksyn występujących w roślinach. Oleje te zostały wprowadzone do naszej diety dopiero w ostatnich dziesięcioleciach, a ludzie w przeszłości nie spożywali tych substancji w dużych ilościach. Badania pokazują, że te toksyny mogą szkodzić zdrowiu ludzkiemu. Ponadto podgrzewanie oleju roślinnego może jeszcze bardziej zwiększyć jego toksyczność, dlatego zaskakujące jest, że wiele osób uważa oliwę z oliwek za zdrową żywność. W rzeczywistości nie ma czegoś takiego jak zdrowa żywność lub superżywność. Raczej niektóre pokarmy mogą być bardziej odpowiednie dla niektórych osób lub okoliczności niż dla innych. Jeśli chodzi o oliwę z oliwek, należy pamiętać, że jest ona wytwarzana z niedojrzałych i gorzkich oliwek, które mogą zawierać znaczne ilości toksyn. W związku z tym zaleca się umiarkowane stosowanie oliwy z oliwek, ale w każdym przypadku lepiej wybrać oleje zwierzęce, które są odpowiednie dla ludzi. Choroby naczyniowe, w tym choroby serca, są przyspieszane przez cukier i oleje roślinne, a nie przez tłuszcze i oleje zwierzęce. Jedną z ich przyczyn są te małe, czyli białka występujące głównie w roślinach i zbożach, które mają zapobiegać ich zjadaniu przez zwierzęta. Artykuł o lektynach i uszkodzeniach naczyń krwionośnych Wesson, Paul. Oliwa z oliwek, historia, produkcja i charakterystyka światowych klasycznych olejów. Badanie dotyczące stosowania olejków. W całej historii oliwa z oliwek miała wiele udokumentowanych zastosowań. Wszystkie kultury wykorzystywały oliwę głównie jako paliwo do lamp i to była jej największa wartość. Wiele ceremonii wiązało się z użyciem oliwy z oliwek, w tym namaszczanie członków rodziny królewskiej, wojowników i ogółu społeczeństwa na osoby religijne. Termin Mesjasz oznacza namaszczony. Pachnące oliwy z oliwek były używane do składania ofiar bogom, jako maści leczące choroby oraz poprawiające wygląd skóry i włosów. Grecy rytualnie wylewali oliwę z oliwek na skórę atlety, a następnie zdrapywali ją potem i kurzem po zakończeniu ćwiczeń. Konkurs. Używano go również do wyrobu mydła i uświęcania zmarłych. Istnieje bardzo niewiele udokumentowanych przypadków wykorzystania oliwy z oliwek do spożycia przez ludzi. Ryby, takie jak ryby morskie V sardynki w wodzie bez konserwantów V tuńczyk w wodzie bez konserwantów V owoce morza V ryby zestawów X istniejące obecnie rodzaje ryb to bliższe rodzajom ryb, które były spożywane w przeszłości, bardziej niż rodzaje mięsa, które mamy obecnie do dyspozycji, najbardziej polecane są ryby morskie lub ryby złowione dziko, a nie w stawach zaleca się spożywanie ryb morskich, najlepiej te z dużą zawartością tłuszczu i unikaj ryb stawowych, ryby stawowe są zwykle karmione zbożem, soją i innymi substancjami, które nie są naturalne dla ryb, przez co są mniej odżywcze. Badania wykazały, że najlepszym wyborem są ryby dziko żyjące, ponieważ zawierają wiele dobroczynnych substancji, w tym wysoki poziom kwasów tłuszczowych omega-3 i jodu. Ludzie są dobrze przystosowani do jedzenia ryb i mogą być nawet spożywani na surowo bez skutków ubocznych, co wskazuje, że nadają się do spożycia przez ludzi. Ponadto alergie na ryby są stosunkowo rzadkie, a alergia na określony pokarm często wskazuje na jego toksyczność. Zaleca się również spożywanie zbóż i ryb osobno, zamiast łączenia ich w tym samym posiłku. Dzieje się tak, ponieważ mają różne wymagania trawienne i mogą nie być optymalnie wchłaniane, gdy są spożywane razem. Podsumowując, zaleca się spożywanie ryb morskich ze względu na ich wysoką wartość odżywczą, a ryby złowione w środowisku naturalnym są preferowane w stosunku do ryb hodowanych w stawie. Alergie na ryby są rzadkie, a ryby mogą być spożywane na surowo lub gotowane. Zaleca się również oddzielne spożywanie zbóż i ryb w celu optymalnego trawienia i wchłaniania składników odżywczych mięso. Tak, dobrze jest nam jeść zwierzęta roślinożerne, a nie mieszane, które dorastały na pastwiskach, kurczaki, kaczki, gęsi, kozy, bawoły, łosie. Ludzkie ciało jest zbudowane na diecie opartej na mięsie, aby rozkładać tłuszcz. Widać to w 5 różnych narządach, które muszą pracować jednocześnie, aby rozkładać tłuszcz. Nawet krowy, które jedzą trawę, końcowym produktem wchłanianym do ich krwi są kwasy tłuszczowe, które są wytwarzane z błonnika przez bakterie w ich jelitach. Żują trawę i dodają ślinę, aby uzyskać nową powierzchnię dla bakterii jelitowych, które rozkładają błonnik na kwasy tłuszczowe. Nic więc dziwnego, że jedzenie tłuszczu ułatwia trawienie, aby bagatelizować jedzenie drobiu lub zwierząt, które jedzą zboża, takie jak soja, jęczmień i kukurydza, podstawową zasadą jest, że jeśli na opakowaniu nie jest napisane, że jedzą tylko trawę, to krowa lub kurczak dostały pokarm, który nie jest dla nich odpowiedni. W Izraelu w ogóle nie wiadomo, co to jest, ale w USA bardzo często się to zapisuje. Tylko wtedy kupujesz, że nie są zbudowane do jedzenia tych ziaren, a niektóre toksyny z tych ziaren przechodzą do nas przez ich mięso. Narządy wewnętrzne i tłuszcz zwierząt są najbardziej pożywnymi częściami. Ważne jest, aby nie mieszać z mięsem zbóż i węglowodanów i jeść je osobno, w odstępie kilku godzin. Można wnioskować, że jesteśmy przystosowani do jedzenia kóz, ponieważ przez tysiące lat dorastaliśmy z nimi. Nie chodzi tylko o to, że w Twojej książce jest napisane, nie gotuj kozy w mleku jej matki, ale o tym, żeby nie mieszać ze sobą rodzajów jedzenia. Tak żyjemy od milionów lat i dopiero w czasach nowożytnych mieszamy wszystko ze wszystkiego. Opis społeczności ludzkich, które żywiły się głównie mięsem. Istnieje różnica między mięsem, które kiedyś jedli, a mięsem udomowionych zwierząt domowych. W przeciwieństwie do ryb morskich, które są identyczne z tym, co kiedyś jadły. I pomimo różnic wciąż jest wystarczająco blisko, nie można jeść dokładnie tak, jak jedli myśliwi. Populacje paleolityczne spożywały głównie białko zwierzęce, dziczyznę, zazwyczaj ze zwierząt wegetariańskich, takich jak bydło żyjące w stadach, w tym jelenie, żubry, konie i mamuty. Profil żywieniowy tego mięsa znacznie różni się od mięsa dostępnego w nowoczesnych supermarketach. Nowoczesne mięso zawiera znacznie więcej tłuszczu w postaci podskórnej tkanki tłuszczowej, powierzchni tkanki łącznej i włókien mięśniowych. Zwierzęta udomowione zawsze były grubsze niż ich dzikie odpowiedniki ze względu na stały dostęp do pożywienia i ograniczoną aktywność fizyczną. Najnowsze metody żywienia i chowu jeszcze bardziej zwiększyły zawartość tłuszczu, aby spełnić preferencje konsumentów, miękkie i soczyste. W rezultacie procent tłuszczu we współczesnych zwierzętach rzeźnych może sięgać od 25 do 30% lub więcej. Dla kontrastu, badanie 15 wegetariańskich afrykańskich gatunków zwierząt wykazało, że ich średni procent tłuszczu wynosił 4%. U zwierząt udomowionych jest nie tylko więcej tłuszczu, ale także jego skład jest dość zróżnicowany. Głównym powodem tej różnicy jest mieszanka, którą podaje się zwierzętom udomowionym, ale w USA i innych krajach rozwiniętych można dostać mięso ze zwierząt, które jadły tylko trawę, a nie mieszankę. Tłuszcz dzikich zwierząt zawiera 5 razy więcej wielonienasyconych kwasów tłuszczowych niż tłuszcz zwierząt domowych. Ponadto tłuszcz zwierzęcy zawiera znaczną ilość, około 4%, kwasu eikozapentenowego, EPA, długołańcuchowego wielonienasyconego kwasu tłuszczowego omega-3, znanego z działania ochronnego przed miażdżycą tętnic i chorobami nowotworowymi. Domowa wołowina zawiera tylko śladowe ilości EPA. Mięso dzikich zwierząt ma mniej kalorii i więcej białka na jednostkę masy niż mięso zwierząt domowych, chociaż skład aminokwasowy ich tkanki mięśniowej jest podobny. Ponieważ zawartość cholesterolu w tłuszczu jest podobna do tkanki mięśniowej, nie oczekuje się, aby zawartość cholesterolu w mięsie dzikich zwierząt znacząco różniła się od mięsa z supermarketu. Zabić świętą krowę? Występuje problem z mięsem krowim, ponieważ NEUGC5 jest najbardziej w wołowinie, dlatego nie nadaje się dla ludzi. Dzisiejsza krowa przemysłowa była stosunkowo niedawno poszukiwana w poszukiwaniu człowieka w porównaniu z kozami udomowionymi 10 tysięcy lat temu. Krowy zostały ulepszone i stanowią cały przemysł w porównaniu z przemysłem kóz. Dlatego wydaje się, że lepiej postawić na kozy, a nie krowy. Cała żywność wielkiego przemysłu, kurczak, jaja, soja, pszenica, ryż i mleko nie są dla nas dobre, więc prawdopodobnie wołowina też. Indianie mają rację, że krowy traktują jak świętość kwas NEU5-GCN glikolilonewraminowy, to rodzaj kwasu siałowego, cząsteczki cukru występującej na powierzchni komórek wielu ssaków, w tym krów, owiec i kóz. Jednak ludzie nie syntetyzują naturalnie NEU5-GC z powodu genetycznej mutacji w genie CMAH podczas ewolucji. Zamiast tego ludzie wytwarzają podobny kwas siałowy zwany kwasem N-acetylonewraminowym NEU5-AK, NEU5-GC, obecny w większości rodzajów mięsa. Jest problematyczną substancją, gdy nasze jelita są uszkodzone, u dużej części populacji, i być może nawet wtedy, gdy nie są uszkodzone. Występuje głównie w tłuszczu i narządach wewnętrznych bydła, w wołowinie występuje w dużym stężeniu u owiec i kóz, choć w mniejszych ilościach. Jeśli to możliwe, lepiej unikać czerwonego mięsa, wołowiny. Badanie, w którym oceniano wpływ NEU5-GC na zwierzęta, ludzie byli narażeni na NEU5-GC od setek tysięcy lat. Na przykład badanie plemienia Masajów, które żywi się mięsem, mlekiem i krwią bydła i kóz, i nie stwierdzono u niego raka. Stwierdzono, że między dwoma plemionami Masajów było więcej problemów z erozją chrząstki niż w odpowiednim plemieniu, które nie jadło mięsa. Może to być wskazówka, że czerwone mięso może powodować problemy ze stawami. U ssaków wytwarzających NEU5-GC odgrywa rolę w różnych procesach komórkowych, w tym sygnalizacji, adhezji i rozpoznawaniu komórek. Czasami zaangażowane są kwasy siałowe, takie jak NEU5-GC. Bliskie interakcje między komórkami a ich środowiskiem i przyczyniają się do ważnych funkcji biologicznych. U ludzi NEU5GC jest spożywany poprzez spożywanie czerwonego mięsa, a głównie produktów z mleka krowiego. Po spożyciu NEU5GC jest wchłaniany do tkanek, pomimo niezdolności organizmu do jego syntezy. Układ odpornościowy rozpoznaje NEU5GC jako obcą substancję i może wywołać odpowiedź immunologiczną, wytwarzając przeciwciała przeciwko NEU5GC. Ta odpowiedź immunologiczna może prowadzić do stanu zapalnego, który, jak przypuszcza się, odgrywa rolę w różnych problemach zdrowotnych, takich jak rak, choroby serca i tym podobne. Istnieją dowody sugerujące, że NEU5GC może mieć wpływ na stawy, co może przyczynić się na stany zapalne i związane ze stawami. Stawiam na to, że jest to dość problematyczna substancja dla ludzi, prowadzi do toksyn u ludzi, gdy nasze jelita są bardziej uszkodzone, dostaje się jej dużo do krwioobiegu, a u osób, które mniej wiedzą, jak sobie z tym poradzić, Azjaci na przykład, którzy nie byli narażeni na kontakt z krowami, tak jak biała osoba nie była narażona na kontakt z ryżem. Dlatego zalecałabym ograniczenie wszystkiego, co dotyczy produktów, które pochodzą od krowy. Kto potrzebuje minerałów i witamin, skoro są suplementy diety? Ważne jest, aby zrozumieć, że brak minerałów i witamin jest objawem, a nie problemem. Problemu nie można rozwiązać suplementami diety, ponieważ jest to sprzeczne z centralnym prawem, nie można walczyć z naturą i bardzo niebezpiecznie jest być z nią sprytnym. Poprawić wyrażenie można tylko poprzez swobodne spożywanie sfermentowanych zbóż, mięsa, ryb, produktów z mleka koziego i dojrzałych owoców. Suplementy diety nie są wchłaniane w taki sam sposób, jak są wchłaniane z pożywienia, które spożywamy, a istnieją setki podtypów i form minerałów. Na przykład żelazo z roślin jest bardzo częściowo wchłaniane w porównaniu z żelazem ze zwierząt. Zwierzęta, które jadły trawę, mają o wiele więcej minerałów i witamin niż zwierzęta, które jadły zboża i mieszankę, która je zwiększała, to są wszystkie zwierzęta sprzedawane w supermarketach. Jeśli jesz żywność odpowiednią dla ludzi, opartą głównie na żywności pochodzenia zwierzęcego i owocach, nie ma potrzeby stosowania suplementów diety. Większość problemów związanych z niedoborem witamin i minerałów jest spowodowana przez inhibitory wchłaniania, toksyny, minerałów obecnych w warzywach, liściach, orzechach, korzeniach, niedojrzałych owocach, grzybach i liściach. Te repelenty mają na celu zapobieganie zjadaniu tych roślin przez zwierzęta. Większość potrzebnych nam witamin i minerałów znajduje się w mięsie zwierząt karmionych trawą i dzikich rybach. Minerały, których zazwyczaj brakuje, jod, żelazo, B12, cynk, omega-3, Q10, to głównie zasługa diety roślinnej, nasiona, zboża, warzywa, liście, orzechy, grzyby. Moim zdaniem suplementy witaminy D są zbędne, bo witamina D znajduje się w tłuszczach zwierzęcych i tam powinnaś ją zdobyć. Jesteś tym małym, który jest potrzebny. To prawda, że organizm wytwarza witaminę D pod wpływem słońca, ale większość z nich ma na celu ochronę przed słońcem, a nie niedobór witaminy D. Probiotyki są chyba zupełnie niepotrzebne, bo bez odpowiedniego pożywienia bakterie jelitowe umrą, a badania wykazały, że najważniejsze jest to, co jesz, co wpłynie na bakterie jelitowe. Większości ludzi we współczesnym świecie brakuje jodu z powodu jedzenia złowionych małych rybek na wolności. Ryby stawowe zawierają niewielką ilość omega-3, ponieważ prawie nie ma glonów w stawach, a ryby otrzymują omega-3 z jedzenia glonów. Ponowne przetwarzanie ziemi w Izraelu nie ma dobrego testu na niedobór jodu i nieodpowiednie suplementy jodu. Ze względu na stosowanie substancji chemicznych i identycznych upraw pogarsza się jakość gleby i pogarsza się jakość spożywanych warzyw i owoców. Ja w ogóle nie jem warzyw. Degradacja gleby powoduje brak magnezu, cynku, jodu i innych składników w jedzeniu, które jemy. W wodzie kranowej zwykle brakuje niezbędnych składników mineralnych, dlatego lepiej pić wodę mineralną. Jeśli boisz się, że w jedzeniu, które jesz lub w którym mieszkasz, są mrówki, owady, kurz, gleba i naturalne rzeczy, bądź spokojny, nie szkodzą nas, wręcz przeciwnie, wręcz nas wzmacniają, unikanie ich powoduje wszelkiego rodzaju alergie, a nie choroby. Jak się obawiasz, większości ludzi brakuje jodu w organizmie, a ten brak powoduje problemy, takie jak zmęczenie, zaparcia, depresja. Korekta niedoboru jest jeden z najłatwiejszych sposobów leczenia zaburzeń równowagi w tarczycy. Niedobór jodu wynika z wielokrotnego użytkowania pól uprawnych i oprysków oraz z braku jedzenia wodorostów i ryb morskich. Zalecenia dotyczące określonej dziennej dawki witamin i składników mineralnych, RDA, zakładają, że osoby na diecie zachodniej, w której węglowodany stanowią większość ich dieta, nie są one właściwe dla tych, którzy jedzą żywność odpowiednią dla ludzi. W pokarmach dla zwierząt i owocach wchłanianie składników mineralnych i witamin jest znacznie większe niż w przypadku roślin, a narządy wewnętrzne mięsa i ryb mają najbardziej potrzebne witaminy i minerały, które trudno uzyskać z innych źródeł, wątroba, mózg, serce i tym podobne, lepiej mieszać jak najmniej i oddzielić pokarm dla zwierząt od pokarmu dla roślin. Oddziel tłuszcz i białko od węglowodanów. Tak jedli starożytni. Jedzenie, które wygląda naturalnie, jest jednym z najbardziej niebezpiecznych, ponieważ jest zwodnicze. Na przykład ziemniak, ryż, fasola, arbuz, które nie są zalecane, ponieważ są pełne lektyn. Naturalne jedzenie to za mało, bo trzeba jeść na przykład dojrzałe owoce i niektóre warzywa, ale ze względu na wydłużenie ich przydatności do spożycia zbiera się je niedojrzałe i gotuje w nienaturalny sposób, żeby ich naturalna substancja, lektyny, która chroni je przed przedwczesnym zjedzeniem przez szkodniki, pozostaje w dużych ilościach. Gotowanie, podgrzewanie, a fermentacja zazwyczaj obniża ilość lektyn, ale niewystarczającą. Krytyczne jest tutaj to, że nieletni nie są dobre dla nikogo, ale dotykają niektórych z nas mocniej i z różnymi objawami. Staraj się nie mieszać węglowodanów, białek i tłuszczów oraz nie mieszać w ogóle rodzajów żywności, w naturze nie pojawiają się razem, tylko w KFC. Mieszanie powoduje u ludzi zgagę, zwłaszcza jeśli tłuszcz jest roślinny lub toksyny roślinne powodują zgagę. Pamiętaj, że nie ma zgagi, gdy jesz samo mięso i nie ma znaczenia, ile zawiera tłuszczu. Zaleca się, aby codziennie spożywać co najmniej jeden posiłek bez węglowodanów, owoce, pieczywo, płatki zbożowe i tym podobne, aby uregulować metabolizm, mechanizm kontroli cukru i ciał ketonowych w organizmie. Ketony lub ciała ketonowe to rodzaj związków organicznych, które organizm wytwarza, gdy rozkłada tłuszcz na energię. Zwykle dzieje się tak, gdy brakuje glukozy, głównego źródła energii dla komórek, na przykład podczas postu, niskiego spożycia węglowodanów lub długotrwałego wysiłku fizycznego. Kiedy poziom glukozy jest niski, wątroba rozkłada kwasy tłuszczowe na ketony jako alternatywne źródło energii dla ciała i mózgu. Istnieją trzy główne typy ciał ketonowych: acetoocetan, beta-hydroksymaślą, BHB, i aceton. Ketogeneza, proces wytwarzania ciał ketonowych, jest normalną odpowiedzią metaboliczną na niską dostępność glukozy. Jednak wysoki poziom ketonów może być niebezpieczny w pewnych warunkach, takich jak nieleczona cukrzyca. W takim przypadku może wystąpić zagrażający życiu stan zwany cukrzycową kwasicą ketonową, DKA, który wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. Stan ketozy, w którym ketony są głównym źródłem energii, jest podstawą diety ketogenicznej. Te diety są bogate w tłuszcze i ubogie w węglowodany, a ich celem jest wywołanie i utrzymanie ketozy w celu utraty wagi, poprawy koncentracji umysłowej i innych potencjalnych korzyści zdrowotnych. Kiedyś większość posiłków była bez węglowodanów, a dziś wszystkie posiłki zawsze zawierają węglowodany. To tylko kwestia przyzwyczajenia. W nowoczesnej diecie spożywanie tłuszczów i białek z węglowodanami dezorientuje nasze układy organizmu i wysyła silne sygnały do mózgu. W naturze nie ma kombinacji i nie było czegoś takiego, dlatego nasz mózg reaguje na to w sposób ekstremalny. W ciągu tysięcy lat ewolucji jedli ryby, a po kilku godzinach owoce. W tym samym posiłku nie było ryby z ryżem i oliwą z oliwek z chlebem. Przyczyna tkwi w tym, że przy takim mieszaniu zwiększa się zarówno ilość tłuszczu, jak i poziom cukru we krwi, rzadkie zjawisko, z którym organizm nie radzi sobie dobrze i zjawisko, które nie jest akceptowane w zbieractwie i polowaniu. Sprawdź się, wykonując badanie poziomu cukru we krwi. Kiedy węglowodany są przetwarzane, a tłuszcz jest przetwarzany i nienaturalny, poziom tłuszczu i cukru we krwi wzrasta do skrajności. Można to potwierdzić widząc, że diabetycy mają bardzo wysoki odsetek miażdżycy, czyli osoby z wysokim poziomem cukru we krwi przez większość czasu. W tym badaniu możesz przeczytać o ludziach, którzy żyją tak jak kiedyś i prawie nie mają problemów z sercem na starość. Przemysłowe firmy spożywcze celują w ten robak, chipsy, ciastka, czekolada i dodawanie oleju do prawie wszystkiego. Koktajle i soki nie są dla nas dobre. Koktajle są destylacją całego cukru z owoców. Mamy żuć i nie jesteśmy stworzeni do takich ilości fruktozy, gdy owoc jest płynny. Kolejną rzeczą, która potwierdza fakt, że nasz organizm nie jest zbudowany na węglowodany wraz z białkami i tłuszczami, jest inne środowisko pH, które jest potrzebne różnym enzymom do rozkładania węglowodanów w porównaniu z tłuszczami i białkami. Rozkład tłuszczów i białek wymaga większej kwasowości niż rozkład węglowodanów i oczywiście nie można osiągnąć obu tych wartości jednocześnie. Przeczytaj o tym, jakiej kwasowości potrzebuje każdy rodzaj enzymu. Tutaj mieszanie pokarmów obejmuje również wodę pitną w pobliżu jedzenia. Lepiej pić godzinę po jedzeniu lub godzinę wcześniej. Nie ma badań ani nauki na ten temat, więc ćwiczę swobodne myślenie i zakładam, że starożytni nie mieli wody dostępnej przez cały czas i dlatego ewoluowaliśmy, aby nie pić podczas jedzenia. Sensowne jest zmniejszanie kwasowości poprzez rozcieńczanie soków żołądkowych. Dlaczego dzisiaj nie ma naturalnego wyboru pokarmu z lucerny? Przez ostatnie 10 tysięcy lat od rewolucji w rolnictwie, istniał naturalny wybór nowej diety składającej się z pszenicy, mleka, korzeni i tym podobne, ale są też problemy. W tamtych latach nie wszyscy mieli kontakt z tą samą żywnością i dopiero w ostatnich latach wszyscy ludzie mieli kontakt ze wszystkimi rodzajami żywności. Biały człowiek nie miał kontaktu z ryżem, a Azjaci nie mieli kontaktu z pszenicą. Czarni nie byli narażeni na pszenicę i mleko i rzeczywiście widać, że są dużo bardziej wrażliwi na mleko i tuczenie niż pszenica. Dieta, która zwykle zabija po wieku rozrodczym, taka jak pszenica, rośliny strączkowe, ziemniaki, palenie i tym podobne. Ale zadawanie cierpienia wcześniej nie wpływa na ewolucję, więc trudno też zrozumieć, że nie jest przystosowana do mojego pokolenia. W minionych latach średnia wieku drobnych myśliwych wynosiła 40 lat, mieszkańców miast 50, więc dzisiejsze choroby, które są właściwie formą zatrucia, wydają się nie mieć związku ze wspomnianą dietą. Te populacje często umierały z powodu infekcji i przemocy, a nie z powodu dzisiejszych chorób. Post tylko w Jom Kippur ewolucja człowieka charakteryzowała się wieloma przypadkami niedoborów żywności. Badania wskazują, że ograniczenie kalorii i post mogą prowadzić do wydłużenia długowieczności u zwierząt, Matson i inaczej, 2017, Mitchell i inaczej, 2016. Ludzie są również w stanie przetrwać bez jedzenia przez kilka tygodni, dzięki naszym adaptacyjnym procesom metabolicznym. W niektórych przypadkach wykazano, że post pomaga w leczeniu niektórych schorzeń, Decabo i Matson, 2019. Jednak nasz organizm jest wyszkolony, aby sygnalizować, kiedy potrzebuje odżywiania, a kiedy nie chce jeść, dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na te sygnały. Chociaż post może przynosić pewne korzyści, może też prowadzić do niepotrzebnego stresu psychicznego. Na przykład post przez 3 dni, aby przedłużyć życie o 3 dni, nie może być korzystnym kompromisem, ponieważ skutkuje 3 dniami głodu. Bardziej praktyczne podejście do optymalizacji odżywiania i zdrowia może obejmować wdrożenie okna żywieniowego lub postu przerywanego, Gabel i inaczej, 2018. Ta metoda pozwala organizmowi przeżyć krótkie okresy postu, dostarczając jednocześnie niezbędnych składników odżywczych i unikając nadmiernego stresu psychicznego. 2 posiłki dziennie z oknem żywieniowym do 10 godzin. Możesz użyć logiki i dodatkowo sprawdzić na sobie, co jest dla ciebie najwygodniejsze. Wśród niektórych plemion indiańskich żyjących na równinach tradycją było spożywanie 2 większych posiłków dziennie, jednego rano i drugiego wieczorem. To było zwykle uzupełniane mniejszymi przekąskami w ciągu dnia. Na tę praktykę częściowo wpłynął ich koczowniczy tryb życia, który opierał się na polowaniu i wymagał od nich mobilności i elastyczności w przyjmowaniu pokarmu. Podobnie niektóre społeczności tubylcze w Afryce, takie jak Masajowie, mają zwyczaj spożywania 2 większych posiłków naraz dziennie, 1 rano i 1 wieczorem. Dieta Masajów tradycyjnie składała się głównie z mleka, mięsa i krwi bydlęcej. Prawo jastrzębia, sprawdź się w przepisach dla zysku jest, prawo jastrzębia, kiedy patrzę na siebie, najbardziej zrelaksowany i naturalny wydaje mi się, że są 2 duże posiłki dziennie, jem generalnie 2 posiłki dziennie, jeden o 6 rano, a drugi o 14, to nie jest dokładne, ale zwykle. Duże posiłki, nie małe. Zwykle będzie chleb tef na zakwasie prosto z pieca. Zauważyłam, że kiedy jem dużo małych posiłków, nie czuję się czujna i energiczna, nie można tego zignorować. Badania naukowe pokazują, że jedzenie ma zalety do 10 godzin dziennie, powiedzmy od 10 rano do 6 wieczorem. Spożywać od 2 do 3 skoncentrowane posiłki dziennie i odczekać od 5 do 6 godzin między posiłkami, oczywiście w posiłkach skoncentrowanych. Przerwa między posiłkami to czas opróżniania żołądka. Ponadto nauka pokazuje, że nie wtedy, gdy nie jesz co najmniej 2 godziny przed pójściem spać. Logicznie pomyśl, jak jadłeś, czy myślisz, że jadłeś cały dzień? Ważne, aby nie jeść co najmniej 4 godziny przed snem idziesz spać, wtedy sen i trawienie będą o wiele lepsze, tak też robili starożytni, zeznanie osoby, która żyła z Indianami w Ameryce, którzy jedli 2 posiłki dziennie. Moje życie wśród Indian, George Catlin. Według jego zeznań byli wspaniale zbudowani, wyprostowani i szczęśliwi, w tym białe i proste zęby, bez pasty do zębów, żyli na mięsie bawolim, kukurydzy i owocach. Są to oczywiście Indianie, którzy nie zetknęli się z modernizacją. Jest też logiczny powód, w wolnym myśleniu szukamy faktów z logiką, a nie tylko myślimy, och, tak jedli Indianie. Logika jest taka, że kiedy jemy, uszkadzamy jelita, tak jak podczas biegania, kiedy zranisz mięśnie i stawy i musisz dać im czas na zagojenie. Im bardziej przetworzone i nienaturalne jedzenie, tym bardziej są skrzywdzeni. Jedzenie w oknie przypomina jedzenie w przeszłości, kiedy zajęci byli zdobywaniem pożywienia i dbaniem o schronienie dla dzieci. Z ewolucyjnego punktu widzenia nasze ciała nie są stworzone do jedzenia przez cały dzień i widzimy to, gdy wysoki poziom cukru uszkadza wszystkie układy organizmu. Jedzenie przez cały dzień nieuchronnie oznacza, że nasz cukier będzie wysoki przez cały dzień, zwłaszcza jeśli zmieszamy węglowodany, białka i tłuszcze. Tutaj znowu widać, że nauka łączy się z logiką i obserwacjami, a potem jest piękna swoboda myślenia. Czy zawsze winni są rodzice? Wygodna dieta dla rodziców, taka jak płatki kukurydziane z mlekiem, dość jasno pokazuje, dlaczego jest popularna, może być przygotowywane w dowolnym momencie, składniki są przechowywane w lodówce, a mycie naczyń jest nawet łatwe. Oczywiście nie jest to odpowiednie dla dzieci i szkodzi ich zdrowiu. Niesfermentowane zboża i mleko krowie nie są odpowiednie dla ludzi, udowodniono, że każdy człowiek ma ostateczną zdolność powiedzenia nie, dlatego jedynym sposobem, aby dzieci jadły odpowiednie jedzenie, jest przynosić do domu tylko to, co jest odpowiednie dla ludzi, organizm chce przetrwać dzisiaj, jutro jest mniej interesujące, nasz chce przetrwać krótkoterminowo w długim okresie, dlatego organizm mobilizuje minerały i witaminy do wspierania systemów, które przyczyniają się do krótkotrwałego przetrwania. Oznacza to, że w przypadku niedoboru określonego minerału w pierwszej kolejności dotknięte są systemy dalekiego zasięgu. Na przykład witaminę K stosuje się do krzepnięcia krwi, a nie do zapobiegania zwapnieniu tętnic, gdy jej brakuje. Badania i wywiad na temat Bruce'a Amesa. To dobrze wyjaśnia, dlaczego choroby zaczynają się po latach niedoboru witamin i minerałów, z których wiele jest spowodowanych przez toksyny, które uniemożliwiają wchłanianie przez rośliny, nazwa kodowa, błonnik pokarmowy, możesz obejść się bez błonnika pokarmowego, a bez niego jest lepiej. Nie są trawione i często uniemożliwiają wchłanianie składników mineralnych. Dieta Eskimosów pozbawiona błonnika prawie nie wpływa na nich niekorzystnie. Błonnik może pomóc tym, których dieta jest uboga w toksyny z roślin i przetworzonej żywności. Nie ma badań, które wykazałyby, że błonnik pomaga nam w czymkolwiek. To ludowa legenda bez podstaw logicznych i naukowych. Pokarmy z dużą ilością błonnika zwykle zawierają dużo antyodżywczych toksyn, fasola, orzechy, zboża i inne. W owocach błonnik pokarmowy pomaga łagodzić wchłanianie cukru we krwi, a dojrzałe owoce rzeczywiście są przystosowane dla ludzi. Nowe substancje dla nowego organizmu? Z ewolucyjnego punktu widzenia ma sens, że pewne substancje lub pokarmy, z którymi ludzie nie byli narażeni historycznie, może być szkodliwe dla naszego zdrowia. Nasze ciała ewoluowały przez tysiące lat, aby przystosować się do żywności, która była dostępna przez większość naszej ewolucyjnej historii. Nagłe zmiany w diecie spowodowane przez rolnictwo, przetwórstwo żywności i industrializację mogą stanowić wyzwanie dla zdolności naszego organizmu do wydajnego przetwarzania i metabolizowania tych nowych substancji. Jako przykłady rozważmy fruktozę, zboża i rafinowane oleje, plus fruktoza, chociaż fruktoza jest naturalnym cukrem występującym w owocach, ilość i postać fruktozy we współczesnej diecie znacznie różni się od tego, co spożywali nasi przodkowie. Syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, HFCS, wysoce skoncentrowana forma fruktozy, stał się powszechnym środkiem słodzącym w przetworzonej żywności i napojach. Badania powiązały nadmierne spożycie fruktozy z problemami metabolicznymi, takimi jak insulinooporność, otyłość i niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, NAFLD, Cohen, L. i Moran, Y. 2017, Softik, S. Cohen, D. i Kan, CR. 2016. Te problemy zdrowotne można przypisać faktowi, że fruktoza jest metabolizowana głównie w wątrobie, a nadmiar fruktozy może przeciążać ten narząd, prowadząc do szkodliwych produktów ubocznych metabolizmu i gromadzenia się tłuszczu, plus zboża. Rewolucja rolnicza około 10 tysięcy lat temu doprowadziła do powszechnego wzrostu ziaren zbóż, które dziś stanowią dużą część wielu współczesnych diet. Jednak ten stosunkowo krótki okres w kategoriach ewolucyjnych mógł nie zapewnić wystarczająco dużo czasu, aby nasz układ trawienny w pełni przystosował się do spożycia zboża. Na przykład gluten, białko występujące w pszenicy i innych zbożach, może wywoływać reakcje autoimmunologiczne u podatnych osób, prowadząc do celiakii, Lammers, K.M., Lu, R., Brownlee, J., Lu, B., Gerard, C., Thomas, K., i Fasano, A. 2008. Ponadto niektórzy badacze twierdzą, że wysoka zawartość węglowodanów w zbożach może przyczynić się do rozwoju otyłości i cukrzycy typu 2, Cordain, L., Itin, S.B., Sebastian, A., Mann, N., Lindeberg, S., Watkins, Ba. I Brand Miller, J., 2005, plus oleje rafinowane, przemysłowa produkcja rafinowanych olejów roślinnych wprowadziła znaczącą zmianę w rodzajach i proporcjach kwasów tłuszczowych we współczesnej diecie. Oleje te, takie jak olej sojowy, kukurydziany i słonecznikowy, są bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-6. Wysoki stosunek kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3 wiąże się ze zwiększonym stanem zapalnym i wyższym ryzykiem chorób przewlekłych, takie jak choroby układu krążenia i rak, Simopulos, AP, 2002. Nasi przodkowie prawdopodobnie spożywali te kwasy tłuszczowe w bardziej zrównoważonych proporcjach, co sprzyjałoby ogólnemu zdrowiu i zmniejszało stany zapalne. Z perspektywy ewolucji szybkie wprowadzanie do diety człowieka nowych lub zmieniających się substancji, takich jak fruktoza, zboża i rafinowane oleje, negatywne konsekwencje zdrowotne. Nasze organizmy nie miały wystarczająco dużo czasu, aby przystosować się do tych zmian, co skutkuje różnymi problemami zdrowotnymi po spożyciu tych substancji. Tak jem, zalecił prastary chleb, który jem na co dzień, tylko zwykła mąka i woda. Odstawić w misce na od 2 do 3 dni. Wstawiamy do piekarnika, najlepiej Ninja 175 stopni, na 30 minut i jest cienki chleb. Po zakwasie nie trzeba czekać 3 dni na wymieszanie nowej mąki, ponieważ naturalne drożdże są już w zakwasie i robią robotę w kilka godzin. Po dniu spędzonym na świeżym powietrzu, dodając nową mąkę, należy wstawić miskę do lodówki, aby nie pojawiła się pleśń. W pralce stoi duża miska ciasta na zakwasie, z którego wyrabiasz kiedy chcesz i w 25 minut robisz świeży chleb. Śniadania, które bardzo lubię, od 2 do 3 banany w piekarniku, najlepiej Ninja przez 25 minut w 175 stopni, figi i jagody, kozi jogurt z jagodami, klementynki i pomarańcze. Jedzenia nie ma i tylko czeka, aż je zetniesz ze względu na konkurencję o pokarm w przyrodzie, a także chęć roślin do przetrwania. Nie ma sytuacji jedzenie bez wysiłku. Jeśli nie ma wysiłku, powinieneś zapytać, dlaczego? Czy jest trujący? Istnieją dowody archeologiczne, że wczesny Homo sapiens i ich przodkowie spożywali szpik kostny, badając ślady pozostawione na kościach znalezionych w różnych prehistorycznych miejscach. Ślady na kościach, takie jak ślady nacięć, ślady po uderzeniach i wzory złamań, mogą dostarczyć wglądu w zachowania wczesnych hominidów, w tym ich nawyki żywieniowe. Ślady sugerują, że kości zostały celowo złamane, aby uzyskać dostęp do szpiku w środku. Szpik kostny jest bardzo pożywnym źródłem pożywienia, bogatym w tłuszcze, witaminy i minerały. Spożywanie szpiku kostnego było korzystne dla wczesnych ludzi, ponieważ zapewniało energię i składniki odżywcze potrzebne do przeżycia, rozwoju mózgu i ogólnego wzrostu. Niektóre przykłady stanowisk archeologicznych z dowodami na spożywanie szpiku kostnego obejmują, plus Swartkrans, Republika Południowej Afryki, to stanowisko, które datowane na około 1,8 miliona lat temu, dostarczyły kości ze śladami uderzeń, co sugeruje, że wczesne hominidy, takie jak Paranthropus robustus, łamały kości, aby uzyskać dostęp do szpiku. Plus Wąwóz Olduwaj, Tanzania, to miejsce, datowane na około 1,8 miliona lat temu, zawiera kości ze śladami nacięć i uderzeń, co wskazuje, że wczesne gatunki Homo, takie jak Homo habilis, przetwarzały zwłoki zwierząt i uzyskały dostęp do szpiku kostnego. Znaki wskazujące, że Homo early heidelbergensis spożywał szpik kostny. Przykłady te pokazują, że wczesny Homo sapiens i ich przodkowie spożywali szpik kostny, o czym świadczą ślady pozostawione na kościach znalezionych na stanowiskach prehistorycznych. To zachowanie najwyraźniej odegrało znaczącą rolę w ewolucji człowieka, dostarczając niezbędnych składników odżywczych do przetrwania i rozwoju. Ludzki mózg rozwinął się przed wynalezieniem ognia kilkaset tysięcy lat temu. Wydaje się logiczne, że jedzenie szpiku kostnego dużych zwierząt pozwoliło człowiekowi z łatwością jeść energetycznego i łatwego do przeżucia pokarmu bez podgrzewania, ale byli zdezorientowani między przyczyną a skutkiem, dlatego jedli szpik kostny nie dlatego, że był pożywny, ale dlatego, że inne zwierzęta nie miały możliwości łamania dużych kości, a człowiek był w stanie zdobyć narzędzia do wykonania zadania. Człowiek ciężko pracował, aby znaleźć zwłoki, a następnie rozłupać kości i dostać się do szpiku kostnego. Mongołowie żywili się mięsem i mlekiem. Mongołowie dzielili żywność na dwie grupy. Ulan i Dee to czerwone pokarmy, takie jak mięso, spożywane głównie zimą i wiosną. Cagan i Dee to biała żywność, taka jak produkty mleczne, spożywana głównie latem i jesienią. Warzywa były uważane za rodzaj trawy i nazywane pokarmem dla kóz. Mongołowie byli bardzo zniesmaczeni tym, że rolnicy jedli rośliny, które rosły w ziemi i często były nawożone odchodami. Dziś średnia długość życia Mongołów, 70, jest niższa niż Japończyków, 80+, ma sens, że dzieje się tak z powodu dodatku mąki, alkoholu i palenia, które jest bardzo powszechne w Mongolii, a także tego, że nie jedzą owoce w ogóle, kiedy jest głodny, i nie będzie pił, chyba że jest spragniony. Niesamowicie dokładne. Ciało bardzo dobrze wie, jak nas zasygnalizować. 3b. Człowiek nie zje, dopóki jego żołądek nie będzie pełny, ale co najmniej 1/4 jego sytości. I nie będzie pił wody do pokarmu, ale trochę i zmieszany z winem, a kiedy jedzenie zaczyna być spożywane w jego jelitach, pije tyle, ile potrzebuje. I nie powinien dużo pić wody, nawet gdy jedzenie jest spożywane. I nie chce jeść, dopóki się dobrze nie zbada, żeby nie trzeba było go przekłuć. Musisz jeść, dopóki nie będziesz głodny. Każda osoba ma inną ilość, ważne jest to, co się zjada, a nie ile. Część, w której prawdą jest, że nie jest dobrze pić z jedzeniem, ani przed nim, ani po nim. Człowiek nie powinien jeść, dopóki nie zacznie chodzić przed jedzeniem, dopóki jego ciało nie zacznie się rozgrzewać, nie zacznie pracować lub nie będzie zajęte jakaś inna czynność. Praktyczna zasada, jego ciało zareaguje i będzie dotykać każdego ranka, aż jego ciało zacznie się rozgrzewać, a on odpocznie trochę, aż jego umysł się uspokoi i zacznie jeść. A jeśli kąpał się w bulionie po szaleńcu, to dobrze, a potem zostaje trochę i je. Nieprawda. To jest przypadkowe stwierdzenie bez logiki i nauki e.c. Zawsze, gdy człowiek je, powinien siedzieć na swoim miejscu lub pochylać się w lewo. I nie będzie chodził, ani jeździł, ani dotykał, ani potrząsał swoim ciałem, ani chodzić, dopóki pokarm w jego wnętrznościach nie zostanie zjedzony, a każdy, kto podróżuje za swoim jedzeniem lub jest szalony, to przecież sprowadza na siebie złe i ciężkie choroby. Logika jest prawdziwa, ale moim zdaniem nie jest ścisła i nie jest oparta na nauce ani obserwacjach. I.d. Dzień a noc 24 godziny. Wystarczy, aby osoba spała 3 godziny, czyli 8 godzin, i będą pod koniec nocy, tak że będzie 8 godzin od początku jego snu do wschodu słońca i zostanie znaleziony stojący z łóżka przed wschodem słońca. Względnie dokładne. Z wiekiem ilość godzin snu maleje. W plemionach jest to około 7-7, człowiek nie powinien spać ani na twarzy, ani na plecach, ale na boku, na początku nocy na lewym boku, a na końcu nocy noc po prawej stronie. I nie będzie spał blisko jedzenia, ale będzie czekał po jedzeniu przez jakieś 3 lub 4 godziny. I nie będzie spał w ciągu dnia. Nieprawda. Preferowany sen jest na plecach z uniesionymi kolanami. W ten sposób śpią Indianie, wspiera plecy, a także oddycha z FH. I rzeczy, które przeczyszczają jelita, takie jak winogrona, figi, truskawki, gruszki i arbuzy, wnętrzności cukinii i wnętrzności ogórków, osoba zjada je najpierw, przed jedzeniem. I nie miesza ich z jedzeniem, ale zostaje trochę, dopóki nie wyjdą z górnej części brzucha, i jeść jego jedzenie. I rzeczy, które wspomagają pracę jelit, takie jak granaty, barwinki, jabłka i krostamlin, zjem je od razu w mojej diecie i nie będzie ich dużo. Niewiele jest owoców, które są zalecane do jedzenia. Wszystko, co powoduje biegunkę, jest pewnym znakiem, że nie jest odpowiednie dla ludzi. 9.7. Kiedy ktoś chce jeść zarówno mięso z kurczaka, jak i mięso zwierząt, najpierw zjada mięso z kurczaka, oprócz jajek i mięsa z kurczaka, na początku jem jajka, mięso chudego zwierzęcia i mięso grubego zwierzęcia, najpierw jem chude mięso, człowiek zawsze będzie wolał najpierw to, co lekkie, a potem to, co ciężkie. Nieprawda. To jest wynalazek. 1.8. W upalne dni jem zimne potrawy i nie dodaję dużo przypraw i jem ocet, a w deszczowe dni jem duszone jedzenie i dużo przypraw i jem trochę musztardy i dymki. I w ten sposób chodzi i robi w miejscach zimnych i gorących, w każdym miejscu i miejscu, jak mu przystało. Hazaza. 11.9. Są pokarmy, które są bardzo złe i jest właściwe dla, aby nigdy ich nie jadła, jak stara słona duża ryba i stary słony ser, trufla i grzyby, stare solone mięso i wino z niego oraz gulasz, który pozostawiono, aż zacznie pachnieć zniknęło, i wszelkie jedzenie, które pachnie bardzo źle lub gorzko, w końcu są one dla ciała, jak trucizna śmierci. Nieprawda. Ryby są świetne do jedzenia, niezależnie od ich wielkości. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej unikać grzybów i soli. 12. Istnieją pokarmy, które są złe, ale nie takie, jak te, które były złe, dlatego właściwe jest, aby człowiek nie jadł ich, chyba że trochę i po wielu dniach, i nie przyzwyczajał się do tego, aby się nimi żywił lub jadł je zawsze z jedzeniem, jak duże ryby, ser i mleko dojone od 24 godzin, mięso wielkich wołów i wielkich starych kóz, fasole, soczewice i szafir, chleb jęczmienny i mace, kapustę, siano, cebulę, czosnek, musztarda i rzodkiewka, to wszystko jest złe jedzenie. Częściowo prawda. Wszystkie warzywa, rośliny strączkowe, korzenie są trujące dla ludzi. Sfermentowane mleko kozie jest dla nas dobre. Mleko krowie jest bardzo problematyczne dla większości ludzi 13. Nie jest właściwe, aby ktoś je jadł, chyba że bardzo mało i w deszczowe dni, ale nie w deszczowe dni, w ogóle z nich nie będzie jadł. A sama fasola i soczewica, nie wypada ich jeść ani w upalne dni, ani w deszczowe dni. Adelue, jemy ich trochę w upalne dni. Hamżata, i 10, i są pokarmy, które są złe, a nie takie, a są to ptactwo wodne i małe gołąbki, i daktyle, i chleb tostowy w oleju lub chleb nasączony olejem, i kasza manna, która została przesiana, aż nie będzie już w niej zapachu, i bulion i mory. Nie należy jeść ich zbyt dużo, a człowiek, który jest mądry i pokonuje swoją żądzę, i nie będzie podążał za swoją żądzą i nie zje niczego z wymienionych, chyba że jest nam to potrzebne na lekarstwo, to w końcu bohater. Częściowo prawda. Ptactwo wodne i gołębie przewyższają nas 12, 11, człowiek nigdy nie pozbawi się owoców dzikich drzew i nie zje ich dużo, nawet suchych, i nie trzeba mówić mokrych, ale zanim wszystkie ich potrzeby zostaną zaspokojone, są jak miecze dla ciała. I chleb świętojański, zły dla świata. A owoce hutni są złe i nikt ich nie je, z wyjątkiem odrobiny w upalne dni i w miejscach, w których są kumple. A figi, winogrona i migdały są dobre na zawsze, czy to mokre, czy suche, i człowiek je z nich wszystko, czego potrzebuje, ale jedzenie ich nie będzie trwałe, chociaż są lepsze niż wszystkie owoce dzikiej przyrody. Częściowo prawda. Migdały są dla nas naprawdę trujące 16, 12, miód i wino są złe dla młodych i dobre dla starych, zwłaszcza w deszczowe dni. A człowiek powinien jeść w upalne dni 2/3 tego, co je w deszczowe dni, miód jest dla nas dobry. Wino nie jest dla nas dobre, 17, 13, człowiek zawsze będzie starał się zachować miękkość swoich wnętrzności przez całe życie i będzie bliski małej biegunki. I to jest wielka zasada w medycynie, że tak długo, jak unika się widzenia lub pojawia się z trudem, przychodzi wielu pacjentów. Przeciwieństwo. Prawdopodobnie cierpiał na coś zbliżonego do biegunki z powodu warzyw i tym podobnych, które jadł. Powinno być ciężko. Nauka to potwierdza. 18. A co by człowiek wypuścił z żołądka, gdyby się trochę wysilił, gdyby był facetem, jadłby rano słone bochenki zaprawione oliwą i morę i solą, bez kęsa, lub będzie pił wodę z szelaku z rzepy lub kapusty z olejem, solą i przyprawami. A jak był stary, to rano pił miód zmieszany z wodą i zostawał ze 4 godziny, a potem jadł swój posiłek. Będzie to robił dzień po dniu, w razie potrzeby 3 lub 4 dni, aż zacznie go palić żołądek. Olej roślinny jest dla nas naprawdę trujący, 19, yt, i jeszcze jedna zasada, którą powiedzieli przy stworzeniu ciała, dopóki człowiek dużo ćwiczy i dotyka, a nie jest pełny, a jego wnętrzności są luźne, żadna choroba go nie dotyka, a jego siła się wzmacnia, nawet jeśli spożywa pokarmy złych, a każdy, kto siedzi na pewno i nie ćwiczy, lub który wstrzymuje swoje przekłucia lub którego słuch jest uszkodzony, nawet jeśli je dobre jedzenie i przestrzega lekarstw, wszystkie jego dni będą cierpieć, a jego siły opadną. A tłuste jedzenie jest jak trucizna śmierci dla ciała każdego człowieka i jest najważniejsze dla wszystkich chorych ludzi. Wynalazek. Większość chorób, które dotykają człowieka, nie jest spowodowana złym jedzeniem lub wypełnianiem jego żołądek i zjada tłuste jedzenie, nawet z dobrych pokarmów. Ten, o którym Salomon mówi w swojej mądrości, strzeże swoich ust i swojego języka, strzeże swojej duszy od nieszczęścia, Przysłów 21:23, to znaczy strzeże swoich ust przed jedzeniem złego jedzenia lub postem, a swojego języka przed mówiąc poza jego potrzebami, większość chorób bierze się z jedzenia, które nie jest odpowiednie dla ludzi, które jedzą. To jest właściwa część. 21, 16, sposób kąpieli, osoba wchodzi do kąpieli od 7 dni do 7 dni, i nie wejdzie w pobliże jedzenia i to nie wtedy, gdy jest głodny, ale kiedy jedzenie zaczyna się trawić. I kąpie całe ciało w rosole, który nie pali ciała, a tylko głowę w rosole, który pali ciało. A potem wykąpie swoje ciało w fuszarinie, a potem w fuszarinie z fuszaryny, aż wykąpie się w zimnie, i wcale nie przejdzie przez głowę swoją, ani letni, ani zimny. I nie będzie się kąpał w zimnie, w deszczowe dni. I nie będzie się kąpał, dopóki się nie spoci, a całe jego ciało nie będzie wyczerpane, i nie będzie ociągał się w kąpieli, ale kiedy się poci i jego ciało zesztywnieje, zmyje się i wyjdzie. Częściowo prawda. Zimny prysznic dobrze nam zrobi. Potwierdzają to nauka i logika posiłek na ramionach olbrzymów. Pierwszy sposób, który wydał mi się bardzo logiczny, to sposób Esther Gokel, która nawet pisała o prawidłowej postawie, ale rozwiązała to, patrząc na to, jak starożytni siedzieli i stali, i to było coś, o czym nie pomyślałem, ale był także genialny w rozwiązywaniu, co mamy jeść, co jest dla nas ogólnie słuszne, aby patrzeć na to, co jedli starożytni, jak się zachowywali i poruszali, a nie kopiować wszystko, ale używać logiki i kopiować to, co jest dla nas dobre, książką, która wyjaśniła mi, że może być problem z pszenicą po tym, jak nie wydawało mi się logiczne, że tylko niektórzy ludzie są wrażliwi na gluten, jest brzuch pszenicy, doktor William David, słuchałem tego w Audible i jest też dostępny w języku hebrajskim. Kolejną książką, która wyjaśnia naukowo znaczenie tłuszczu i mięsa, jest The Big Bluff of Cholesterol. Dzięki tej książce rozumiemy, że tłuszcz jest dla nas dobry ze zwierząt, a nie z roślin, a to się wiąże z tym, co żywili się starożytni, kiedy pojawia się skrzyżowanie logiki z nauką i obserwacją historyczną, to pęka. A potem, kiedy opowiadam o tych książkach kuzynowi ze świata arabskiego, rzuca mi dobrą książkę, Paradoks roślin, autorstwa kardiochirurga z USA. To był naprawdę przełom, Gendry powiedział, że we wszelkiego rodzaju korzeniach, liściach i ogólnie rzeczach z rośliny są wszelkiego rodzaju toksyny, abyśmy ich nie jedli. Błąd Gendry'ego polegał na tym, że powiedział, że niektóre rośliny mają to w problematyczny sposób, ale prawda jest taka, że wszystkie rośliny to mają, naprawdę był pionierem, ale zaleceniem książki było całkowite unikanie pokarmów roślinnych, z wyjątkiem dojrzałych owoców i kwaskowatość, nasiąkanie i kiełkowanie, które znacząco redukują toksyny, które rodzina jedną z nich są laktany. To było szalone zaskoczenie, ale kiedy zbadałem toksyny, okazało się, że miał rację, kiedy usunąłem rośliny z mojego menu, trochę irytujące bóle brzucha zupełnie zniknęłam. Uf, już ich nie ma. Potem było niesamowite połączenie nauki z logiką i osobistym eksperymentem na sobie, jest pęknięcie w darmowej diecie. Potem trafiłem na wykład naprawdę bystrego lekarza z Australii, Paula Masona, który tak jak ja idzie z tym, co słuszne, a nie z prądem, w naukowy sposób wyjaśnia, jaki wpływ na nasz organizm mają toksyny roślinne. Jego droga różni się od mojej, ponieważ opiera się tylko na nauce bez za bardzo logiki i ewolucji. Ja łączę wszystko, mimo że jestem słaby z biologii, ale wiem, jak rozpoznać mędrców, takich jak Paweł, który celował na Uniwersytecie Eucharystycznym w Australii, i tak, te rzeczy są ważne i dużo mówią. W każdej książce, którą przeczytałem, jest wykład z internetu, słuch jest zwykle w 70% prawdziwy, a w 30% fałszywy, wymaga poważnej diagnozy, aby wyciągnąć z każdej książki, co to prawda, i tak właśnie stworzyłem Free Nutrition. Fajny test na jedzenie. Kwaśne czy ostre? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to jest to jedzenie darmowe i odpowiednie dla ludzi. Oczywiście jedzenie gotowanych jest lepsze, ale to tylko w celu sprawdzenia, czy żywność jest odpowiednia dla ludzi. Nie oznacza to, aby nie jeść innych pokarmów, jest to tylko narzędzie, które wyjaśnia, co jest dla nas odpowiednie. Ludzie zaczęli używać ognia w ciągu ostatnich kilkuset tysięcy lat w porównaniu do kilku milionów lat ewolucji. Jeśli jakiegoś pokarmu nie da się zjeść bez gotowania lub podgrzewania, to znaczy, że pojawił się on w naszej diecie niedawno, jak chleb, rośliny i tym podobne. Wszystkie rodzaje mięsa mogą być spożywane na surowo, dlatego są odpowiednie dla ludzi, dojrzałe owoce, nie trzeba nic robić, dlatego są odpowiednie dla ludzi ryby, jadalne ryby ruchome, dlatego odpowiednie dla ludzi zboża, nie można jeść je bez gotowania i pieczenia. Dlatego nie nadaje się dla ludzi liście, gorzkie lub kwaśne, dlatego nie nadaje się dla ludzi orzechy, nieco gorzkie, dlatego nie nadaje się dla ludzi rośliny strączkowe, twarde i gorzkie bez gotowania, a także toksyczne, dlatego nieodpowiednie dla ludzi mleko, można pić mleko prosto od kozy, a więc odpowiednie dla ludzi. Mleko krowie też, ale wiele osób jest na nie uczulone ze względu na różnice w stosunku do mleka, które piją od tysięcy lat warzywa, większość z nich jest gorzka lub niegotowana, ostra, nieodpowiednia dla ludzi.